Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jest dzisiaj, który to dzisiaj jest w zasadzie? A już wiem, poniedziałek 15, tak się przyzwyczaiłem do arabskich dat, że już zapomniałem, jak brzmią łacińskie. Poniedziałek 15 czerwca, mam nadzieję, że ktoś mnie ogląda, pomimo tego, że trwa mecz, ale tutaj widzę, że mam również trochę fanów, którzy jednak zdecydowali się mnie pooglądać. Także witam Państwa bardzo serdecznie. Przypominam Państwu o czacie, o superczacie, o pytaniach. Pytania, będziemy mieli dzisiaj dużo pytań, które Państwo zadaliście. Kilka jeszcze z poprzedniego razu, ale kilka osób przypomniało o tych z poprzedniego razu, gdybym jednak zapomniał. Także zaraz będziemy na nie odpowiadać. Krótkie będzie tylko wprowadzenie. Oczywiście na temat wojny to musimy powiedzieć chociaż słów kilka. Tego, co się wydarzyło i tego, co w tej chwili wiemy. W zasadzie więcej nie wiemy niż wiemy, więc wymienię wszystko i jedno i drugie. Co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, miałem oczywiście przypomnieć o Państwu o wspieraniu. Na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. Bez tego wsparcia oczywiście ten kanał się nie ma szansy rozwijać. Możecie Państwo się również reklamować. To miejsce czeka na Państwa reklamy. Teraz, Państwa, mam jeszcze pozdrowienie od razu. Pierwsze, mam pozdrowić pana Roberta Zycha, który jest notabene guru od sprzedaży. Państwo, to jest jeden z najlepszych w Polsce specjalistów od sprzedaży. Każda większa firma, która zajmuje się sprzedażą, to albo uczyła się z jego podręczników, albo miała z nim szkolenia, także podobno każdego salesa, którego się zapyta tak naprawdę w Polsce, to zna tego pana, więc pozdrawiam pana Roberta Zycha, a przy okazji wiem, że naszego widza, także podobno nawet ogląda, także tym bardziej pozdrawiam. Dobrze, proszę Państwa, teraz tak, zaczynamy. O co chodzi z tymi meczami? Nie wiem, jakaś impreza jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Pewnie coś organizowanego przez ICE, albo jeżeli to nie jest puchar Trumpa, to ja też nie oglądam. Natomiast tak, teraz, proszę Państwa, przechodzimy do tematów dnia. No po pierwsze, powiedzmy sobie o tym dealu irańskim i o tym, kto wygrał wojnę, a kto przegrał, bo pewnie Państwa to interesuje najbardziej. A przynajmniej moja wersja tego, co uważam za prawdę obiektywną. Otóż tak, wiadomo na pewno, kto przegrał i to przegrał zasadniczo, chociaż ja bym się nie zgodził z taką hipotezą, ale oni tak sami uważają. Znaczy największym przegranym, przynajmniej tego dealu, jeśli wygląda tak, jak wygląda, bo to jeszcze może być tak, że coś tam się jeszcze nagle pozmienia, ale zakładamy, rzeczywistość jest taka, jaka jest, no to jest państwo położone tam, gdzie chce. Bo z jednej strony oczywiście największym jego triumfem i największym triumfem Bibiego było namówienie prezydenta Trumpa, żeby zaatakował Iran. Żeby go zbombardował, żeby postawił sobie również tak nierealistyczne cele wojenne, zresztą też, jak wiemy z przekazów Washington Post i New York Timesa i tamtych wszystkich Axiosów, to Bibi tak naprawdę go namówił na to, żeby zamiast postawić cele jakieś, które są łatwe do zrealizowania, nie wiem, powiedziałby dobrze, naszym celem jest zniszczenie marynarki wojennej Iranu. No dobra, przyleciał, prawda, zatopił, powiedział, zatopiliśmy, nie ma marynarki, płyniemy do domu, prawda, mamy paradę zwycięstwa, triumf, walki gladiatorów, co tam sobie jeszcze nie wymyśli. No ale tak nie zrobił. Wymyślił sobie zmianę reżimu, która miała nastąpić w ciągu najbliższych 3-4 tygodni. Przewrót, w którym dojdzie do zmiany ustroju politycznego, przypomnijmy, ustroju politycznego, a nie jakiegoś dyktatora, i ma to nastąpić bardzo szybko. Ludzie mają wyjść na ulicę, zachwyceni tym, że są intensywnie atakowani z powietrza i w tej radosnej atmosferze przy huku bomb, że tak powiem, radośnie, najlepiej jeszcze zamienić na takiego, którego przywiezie tutaj albo zrzuci może bez spadochronu. Państwo położone tam, gdzie chce. Tak? No, to jest mniej więcej taki cel, który sobie zażyczył do osiągnięcia. Co więcej, były jeszcze, potem się pojawiły już po kilku dniach ataków, kiedy się okazało, że tak łatwo nie jest, pojawiły się również cele dodatkowe. Oczywiście celem dodatkowym jest anihilowanie, zniszczenie uranu i programu atomowego. Dlaczego tego nie było na początku, czyli przed wojną? Dlaczego to nie było tak silnie podnoszone? No, nie było to bardzo silnie podnoszone, ponieważ Stany Zjednoczone, znaczy Trump poprzednio ogłosił, że całkowicie zniszczył ten program, więc teraz ponowne niszczenie wyglądało trochę na, jakby powiedzieć, tak wtedy to tak żeśmy zniszczyli na trochę, a teraz to tak już naprawdę. No więc tutaj jednak ten cel się pojawił i w pewnym momencie ten cel po mniej więcej miesiącu został już wyniesiony na podstawowy cel tej wojny. Dlaczego? No bo już okazało się, że żadnego z pozostałych po prostu nie da się osiągnąć. Nie da się osiągnąć zmiany reżimu i zmiany ustroju, nie dało się, po miesiącu się okazało jasne, że nie dało się osiągnąć celu pod tytułem likwidacja zdolności programu rakietowego. Ja ci o tym opowiadałem, proszę Państwa, to dzisiaj i wczoraj media opisują, rozmawiali tam z mieszkańcami, ja mówię o amerykańskich mediach, nie jakichś tam lokalnych, że podobno najbardziej niesamowite było to, że tam potrafiły, rzeczywiście, no te bombardowania były bardzo, bardzo ciężkie. No w sumie 1000 tomahawków wystrzelonych to jednak nie jest mało. Więc tam wybuchały te bomby, rakiety przez na przykład godzinę, dwie, a później po godzince sobie z tego miejsca bombardowanego swobodnie leciały znowu rakiety na bazy amerykańskie, tak? Więc krótko mówiąc, te wszystkie miasta podziemne przetrwały, te silosy podziemne przetrwały, nie wiadomo zresztą, czy wszystkie w ogóle zostały ujawnione. Samo CIA stwierdziło, 75% przetrwało rakiet i 70% zdolności wyrzutni, tak? I to też są ostrożne szacunki. Zresztą ostatnie wystrzelenia pokazują, że jak najbardziej tak. W związku z tym tego się nie udało. Co więcej, została zablokowana cieśnina Ormus, nie była zablokowana przed wojną. I Iran zażyczył sobie, że będzie przepuszczał tylko i wyłącznie statki takie, które zapłacą, a co więcej, nie będzie przepuszczał statków związanych z państwem położonym tam, gdzie chce. No dobrze, więc krótko mówiąc, co się udało osiągnąć, tak? Taki jaki jest, mamy stan gry już, teraz nie będę się bardziej znęcał nad tymi celami Trumpa, co się udało, a czego się nie udało osiągnąć. No jest tak, po pierwsze, a właśnie, lajkujemy, proszę Państwa, lajkujemy, tak ktoś pisze, lajkujemy, no 1752 osoby oglądają, tylko 582 lajki, także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przypominają o lajkowaniu, komentowaniu, tak jest, kto nie lajkuje, łachabiachu miłuje, tak jest, kto nie skacze, ten tak samo, więc cóż. Najpierw, jeśli chodzi o cel podstawowy wojenny, to jest w tej chwili to, co osiągnięto, to zgodzono się na zaprzestanie działań wojennych. Okej, to jest sukces rzeczywiście niewątpliwy, zresztą dla obu stron, bo też nie ukrywajmy, że Iran prawdopodobnie przetrwałby te ataki, znaczy prędzej by się Amerykanom skończyły antyrakiety niż Iranowi rakiety, to prawie na pewno już w tej chwili, przynajmniej po tych informacjach, które się pojawiają teraz codziennie w amerykańskiej prasie. Natomiast no, z całą pewnością Iran też miałby coraz, znaczy skończyły się jak gdyby Amerykanom wiarygodne cele wojskowe, ponieważ te cele wojskowe, które mógłby atakować, to są te cele, których no, nie jest w stanie zniszczyć z powietrza. Czyli krótko mówiąc, żeby rzeczywiście wygrać tę wojnę, musiałby wysłać wojska lądowe, czyli normalnie fizycznie jakoś tam w dywizję powietrzno-desantową, która zajmie tą górę, wyposażona w takie wiercidełka, prawda, i tam zacznie dziurki robić, prawda, i tam im nie wiem, czy nie będę mówił, co robić do tych dziurek, w każdym razie tak, żeby tamtych gdzieś tam, nie wiem, udusić, potopić, czy jakikolwiek inny sposób ich wydłubać z tych dziur. Co jest dosyć skomplikowane, bo podobno nawet niektóre z tych instalacji są pod 500 metrami skały, co ma podobno być dostateczne, żeby przetrwać bezpośrednie uderzenie w górę tak bombą atomową. Abstrahując od tego, że oczywiście ta góra by później też pewnie nabrała innych kształtów, no ale to już jest zupełnie inna sprawa. Więc krótko mówiąc, to się okazało się, że tego się nie da zrobić. I mamy tak, w tej chwili po pierwsze właśnie, czyli mamy to zakończenie tych działań zbrojnych, a jak powiedziałem, z Stanem Zjednoczonym zostały tylko cele cywilne, czyli elektrownie, ewentualnie mosty, zakłady odsalania wody, ale wiemy, że Iran odpowiedziałby prawie na pewno zniszczeniem dokładnie takich samych instalacji wśród sojuszników amerykańskich, Kuwejtu, Bahrajnu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, być może na końcu jeszcze Arabii Saudyjskiej, choć z nią zdaje mi się najmniej chętnie, tak? Więc krótko mówiąc, a co więcej, Amerykanie zorientowali się, że nie są w stanie temu zapobiec, bo nawet jeżeli, bo cała obrona przeciwlotnicza miała bronić państwa położnego tam, gdzie chce, no i nie dałoby się jej też rozproszyć po tylu zakładach, które są niebronione. A tych zakładów dużo nie ma, szczególnie elektrowni. Więc reasumując, żeby tak już, prawda, Państwu za dużo o tym nie opowiadać, bo może nie każdy jest zainteresowany, ale żebyście Państwo wiedzieli, krótko mówiąc, to zakończenie działań zbrojnych jest prawdopodobnie korzystne dla obu stron, bo też uniknięto potężnego zniszczenia całej w ogóle gospodarki Zatoki, a w związku z tym być może zamknięcia jej, znaczy jak się nawet otworzy, to nikomu się nie będzie chciało przez nią pływać, bo nie będzie po co, krótko mówiąc. Więc to jest jak najbardziej pozytywny efekt, natomiast nie jest to efekt zwycięstwa. Poza tym zgodzono się, a w każdym razie rzekomo zapisy tego dealu wyglądają tak, że Iran będzie miał jakąś rolę w tej cieśninie Ormus, nie będzie pobierał opłat za przepływ, Ale jeśli dobrze się orientuję, zresztą te wszystkie informacje z Iranu w tej chwili, które się pojawiają w ustach jego liderów, sugerują, że będzie jednak mógł pobierać właśnie jakieś opłaty, znaczy za usługi, tak? Za usługę przeprowadzenia przez te pola minowe, za usługę jakąś ekologiczną i tym podobną, i to razem z Omanem. I oni twierdzą, że oni tak będą robić. A to, że będą przepuszczać, tak, no przepływ jest swobodny. Trump zresztą powiedział to tak przy okazji przed chwilą, znaczy tam przed chwilą, ze 2 godziny temu chyba powiedział, że już statki płyną. No więc patrzyłem się, Kepler, jak również taka jeszcze jedna osintownia, Kepler to pokazuje ten ruch taki na takich animacyjkach w czasie rzeczywistym, więc no nic nie płynie. Może coś zacznie płynąć, na razie nie płyną. Znaczy jakoś niespecjalnie uwierzyli w to, że mają już płynąć, tym bardziej, że zdaje się, to jest cały czas nierozminowane. Teraz tak, więc jest otwarcie cieśniny Ormus, no ale proszę Państwa, to jest żadne zwycięstwo. Cieśnina Ormus była otwarta przed wojną i co więcej, wtedy Iran co prawda zatrzymywał niektóre statki, ale też zatrzymywał głównie statki, które zajmowały się przemytem ropy i to notabene z samego Iranu. Natomiast nie zatrzymywał od tak sobie, prawda, każdego statku, każdego kontenerowca, tak? W związku z tym to jest po pierwsze. Po drugie mamy, więc tutaj jeżeli Trump mówi, że to jest sukces, no to jest taki sukces jak z kozą, prawda? Przyprowadził kozę, potem ludzie, zabrał kozę, ludzie się cieszą, o jak pięknie, jak tu cudownie, prawda, kozy nie ma. No tak, bo Trump zabrał, więc to na pewno zwycięstwem nie jest. Znaczy nikt tego jako takie nie uzna. Co więcej, kolejny zapis, to, że największym zwycięstwem twierdzi Trump, że oto Iran uzna, że nie będzie miał broni nuklearnej, nie będzie próbował jej ani zdobyć, ani kupić. I że to napisze. Otóż, proszę Państwa, ja przypominam dla tych, którzy jeszcze nie oglądali, ja już to cytowałem parę razy, otóż deal podpisany przez Obamę, którym właśnie Iran zobowiązał się na piśmie dokładnie do tego. Nawet Trump powtarza te same sformułowania, bo prawdopodobnie Irańczycy mu zaproponowali, bo on albo nie wie, albo mu tego nikt nie powiedział jeszcze, albo tego nie zrozumiał, że dokładnie zapis, który proponują Irańczycy, jest taki sam, jaki był w umowie podpisanej z Obamą, uwaga, którą to umowę Trump zerwał, twierdząc, że to jest zła umowa. No, w takiej sytuacji trudno powiedzieć, że jest to jakikolwiek sukces, tak? Tym bardziej, że no, jeżeli sukces, to znowu, no, sam zerwał umowę, a teraz będzie zawierał taką samą. Co więcej, jeśli chodzi o teraz sprawę uranu, to ona jest odsunięta na później, bo to jest kwestia sporna, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to zrobione. Znaczy, po pierwsze, znaczy, ja powiem skąd, co wszystko wskazuje. To znaczy, to są dane z mediów z kraju położnego tam, gdzie chce, które piszą niezwykle krytycznie o tej umowie, stąd mamy jak gdyby taki przesłuch, powiedzmy, no na pewno tam nie ma żadnej apologii, wręcz przeciwnie, gdzie oni piszą, że to wszystko jest i będzie pod wpływem Iranu, to znaczy w tym sensie, że to w Iranie ma to być rozcieńczane, w Iranie być może przechowywane, a jeżeli nie przechowywane, to wysłane prawdopodobnie do Rosji, albo do Chin, ale najprawdopodobniej do Rosji, albo tam do Kazachstanu, do tego składowiska, gdzie jest to składowisko tych paliw nuklearnych, tak? Więc jakby to powiedzieć, sukces niewielki. Tym bardziej, że już zaraz został anihilowany program. Co więcej, trzeba pamiętać, a jeszcze, że kontroli ma być to poddane i tak dalej. No dokładnie to samo jest, możecie Państwo sobie zajrzeć, bo ta umowa JCPOA, to się pisze JCPOA, to jest, ona jest dostępna w internecie, nawet nie wiem, czy po polsku nie ma przypadkiem wersji. Na pewno jest po angielsku, rosyjsku, czy tam, w którym ktoś języku jeszcze nie mówi, jest po francusku, po niemiecku, chyba w tych na pewno. No dobrze, no po angielsku już mówiłem. W każdym razie to tak wygląda. W związku z tym, co jeszcze mamy w tej umowie? No w tej umowie mamy jeszcze taką rzekomo informację o tym, że z tych opłat za cieśninę, których ma nie być, a jednocześnie ma zostać utworzony fundusz jakiś odbudowy Iranu, 300 miliardów, z uporem lepszym godnej sprawy cały czas Irańczycy to powtarzają. Tak jak mówię, nikt jeszcze tego, co podpisano, nie widział. To są wszystko z opowieści. Wszystko z opowieści z jednego przecieku w agencji Mehr, to jest agencja irańska, która po prostu zacytowała tekst ten, który był uzgodniony, ale nie wiadomo, czy aby na pewno ostateczną wersję. To też trzeba się zastrzec. I co jeszcze? Jakie jeszcze cele miał? Tak, zmiana reżimu, no udała się znakomicie. Z reżimu, który był który stawiał na negocjacje, to jest właśnie podkreślane, że ta poprzednia władza, czyli stary Chamenei i ten cały poprzedni rząd, który był, oni cały czas chcieli negocjować, tak? Nie chcieli tutaj żadnych tam posunięć siłowych, tylko negocjować. I nie atakować, tylko odpowiadać, jeżeli to proporcjonalnie i ciosem na cios, tak jak to było jeszcze też tej wojnie 12-dniowej trochę. No natomiast tutaj, po tym, kiedy udało się rzeczywiście wymienić kierownictwo, to mamy tak, że tam cały ten zestaw IRGC, a trzeba pamiętać, że to nie jest tylko sama gwardia, to są również politycy, duchowni wokół nich, tak? To nie jest tak, że to jest tylko władza wojskowa, tak? Oni wszyscy mówią jak jeden mąż, ja sobie poczytałem te komentarze i one są takie, że udowodniono, że Iran, że siła Iranu polega na możliwości odpowiedzi wojennej, bo nikt nie zwraca uwagi na prawo międzynarodowe, nikt nie weźmie strony kraju, nawet jeżeli ktoś wobec niego łamie karty Narodów Zjednoczonych, to po prostu wszyscy udają, że tego nie ma. I że jedyna jak gdyby gwarancja to jest siła, to są rakiety, to jest zdolność do bombardowania takich na przykład baz amerykańskich albo baz w państwie położonym tam, gdzie chce. Więc ta zmiana się udała reżimu, tylko nie wiem, czy do końca o taką chodziło. Cóż jeszcze? W związku z tym tak, Iran, a jeszcze mamy oczywiście pośrednie elementy zwycięstwa, a mianowicie państwa Zatoki, które zostają, są zostawione jak ten Himmelsbach z angielskim, z sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi, bo jak się okazało, ten sojusz nie zagwarantował im obrony kluczowych instalacji, bo w tym czasie samoloty amerykańskie, rakiety amerykańskie były potrzebne do ochrony Jahunatana i jego wesołej, prawda, wesołego kraju. W związku z tym, no, zresztą nie można było, to się nie rozerwę, prawda, jak to były w tych dowcipach z żabą, w związku z tym nań piękny, mądry, prawda, więc krótko mówiąc, te zasoby są ograniczone i one po prostu nie służyły albo służyły w niewielkim stopniu ochrony tych sojuszników, którzy tak naprawdę udostępniali swoje terytorium do ataków jeszcze na Iran. I teraz Stany Zjednoczone, podpisując ten deal z Iranem, jednocześnie tam nie ma żadnych zapisów na temat tych sojuszników, że Iran na przykład nie będzie się na nich mścił, że nie będzie ich atakował, że nie będzie atakował państwa położnego tam, gdzie chce. Też nie ma ani słowa, tylko jest o tym, że Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone w związku z tym wycofują się z Zatoki. Co więcej, tam jest jeden zapis, który we wszystkich tych ostatnio się pojawia, tych wersjach tej umowy, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że Stany Zjednoczone szanują tam suwerenność, nie będą ingerować wewnętrzne sprawy i kwestie ustrojowe Iranu i tak, coś takiego tam jest napisane. No, Państwo, w takiej sytuacji to oznacza, że nie tylko nie będzie obalania reżimu, ale jest to jak najbardziej w pełni uznanie. Potem mamy kwestię cofnięcia sankcji i odblokowania tych środków, które ma mieć Iran. Jeżeli ja dobrze zrozumiałem to, co przeczytałem, to ma wyglądać w ten sposób, że do piątku ma zostać otwarta cieśnina Ormus przez wszystkich i dla wszystkich i przez najbliższe prawdopodobnie 30 dni przynajmniej, jeżeli nie 60 tego, czyli wtedy, kiedy będą sobie negocjowały obie strony, Iran ma prawo, czyli zostaną czasowo cofnięte sankcje na sprzedaż irańskiej ropy. To, co jest tylko problematyczne, to jest to, czy Iran dostanie od razu, bo tak miało być to uzgodnione, że w momencie, kiedy za postępy, jak gdyby ma być wynagradzany, w cudzysłowie, oddawaniem ich własnych pieniędzy, notabene, no ale odmrażaniem ich, jak rozumiem, za to otwarcie cieśniny Ormus dwustronne miałby dostać, i teraz nie wiadomo, czy 12, czy 24 miliardy dolarów. Bo to, znaczy, skąd o znowu wiemy? Bo to jest krytykowane. To znaczy, ci, którzy wiedzą, widzieli tę umowę, krytykują za to Trumpa. Głównie mówię o tych, którzy są z państwa położonego tam, gdzie chce. Więc tak to mniej więcej wygląda. Zobaczymy, ile osób jeszcze oderwało się od meczu. Prawie 3000. No, proszę Państwa, to nie jest może rekord, ale jest całkiem nieźle. W każdym razie, więc co więcej o tym może, no, można powiedzieć? Więc tak. Stany Zjednoczone nie doprowadziły do zniszczenia potencjału rakietowego Iranu. Jak na razie nie widać, żeby zniszczyły w czasie tej wojny potencjał atomowy. To będzie dopiero negocjowane. Nie zniszczyły zdolności do produkcji rakiet balistycznych, a to jest podstawowa siła Iranu. Nie doprowadziły do upadku gospodarczego tego kraju. Nie doprowadziły do upadku reżimu. Doprowadziły do otwarcia cieśniny Ormus, którą zablokowały notabene same razem, wspólnie pomagając chyba Iranowi, tak, żeby była zupełnie zablokowana. Spowodowały, że irański reżim jest silniejszy niż był, Co więcej, naprawdę skomplikowały sobie, to jest delikatne słowo, skomplikowały sobie stosunki ze swoimi sojusznikami w państwach Zatoki, które to państwa zrozumiały, że to jest, że ich interes jest niczym, a wszystkim jest interes Bibiego. I tyle. W związku z tym teraz z drugiej strony, czy co Iran jak gdyby wygrał? No po pierwsze obronił się, co do tego nie ma wątpliwości. Żaden fragment Iranu nie został zajęty przez żadnych Marines. Co więcej, pokazał, że jego nieistniejąca obrona przeciwlotnicza i rakiety są w stanie uszkodzić, chociaż tutaj uważam, powiedzmy sobie, ex aequo z Kuwejtem, 45 w sumie maszyn latających, z czego chyba 25 albo 26 Reaperów, ale też mamy uszkodzonego F-35, pierwsze chyba trafienie w ogóle w historii w ogóle tego samolotu i tak dalej. Tak, jakieś tam jeszcze cysterny. Co więcej, zniszczył prawie albo ciężko uszkodził wszystkie bazy, prawie 280 celów amerykańskich w całej Zatoce, w tym niezwykle precyzyjnie zniszczył im tam wszystkie systemy radarowe, łączności satelitarne i tak dalej. To już są dane potwierdzone, tak, przez amerykańskich również specjalistów, którzy analizowali zdjęcia opublikowane dotąd, a pamiętajmy, że tych zdjęć tylko kawalątek jest opublikowany. No i pokazał też, że jest w stanie na przykład sobie ostrzelać Dimonę, czyli te jego rakiety są w stanie przejść przez najbardziej, jakby takie najściślejsze sito w państwie położonym tam, gdzie chce. Pozostawiając sobie oczywiście dużą liczbę rakiet tych dalekiego zasięgu na później, bo pamiętajmy, że tego krótkiego zasięgu używał przeciwko swoim sąsiadom. No dobra, i to tak mniej więcej, proszę Państwa, tyle chyba. No ja jeszcze nie wiem, czy już wszystko omówiłem, co miałem omówić, ale to mniej więcej to tak wygląda. Więc krótko mówiąc, jeżeli tak wygląda, to jest, proszę Państwa, bardzo mi się podoba, ja po raz kolejny zacytuję, nie wiem, czy Państwo oglądaliście taki serial Rzym, notabene znakomicie zrobiony. I tam był taki tekst, kiedy Pompejusz Wielki powiedział, że wcale nie przegrał, a wtedy Katon powiedział coś takiego, czyli to nie jest upokarzająca klęska, tylko rzadki gatunek zwycięstwa. Więc ja powiedziałbym tak, to rzeczywiście u Trumpa jest tutaj rzadki gatunek zwycięstwa. On oczywiście będzie musiał to przedstawiać jako wielkie zwycięstwo swoje, ale tego nikt nie kupi, znaczy za wyjątkiem jakichś fanatycznych jego zwolenników. Właśnie tutaj ktoś bardzo słusznie powiedział, ale to szczątki uszkadzały. Tak, to prawda. W ogóle, proszę Państwa, tak, to są, ta retoryka propagandy zawsze jest cudowna. No po pierwsze, w państwie położonym tam, gdzie chce, to wiemy, że nigdy nic nie jest trafione. Chyba że jakiś chiński satelita znowu przeleci, tak jak teraz nad tą bazą Ramat Dawid i pokaże po prostu tam, gdzie oni powiedzieli, no to tu szczątki, niewielkie zniszczenia, potem się okazuje dziura taka czarna w tym, w środku hangaru. Hangar zdaje się spłonął, ale to szczątki. No i te szczątki, które tam uszkodziły rafinerię, zniszczyły, w Katarze szczątki uszkodziły tak pole gazowe, że podobno przez 2 lata go nie będą w stanie doprowadzić do poprzedniego stanu i tak dalej, te szczątki. Ja uważam, proszę Państwa, że w ogóle powinniśmy inwestować w szczątki krótkiego, dalekiego zasięgu i tak dalej, bo one są dużo bardziej jakby destrukcyjne niż same drony albo same rakiety balistyczne. To już bądźmy konsekwentni. No dobrze, to jest tak. Więc ta cała historia, krótko mówiąc, tak już ktoś tutaj napisał, gdyby niemądrość umiała latać, to Trump byłby gołębiem albo gołębicą jeszcze. Cała ta wojna to historia wręcz niebywała. To prawda. Dobrze, proszę Państwa, więc teraz już po tym, przy długim wstępie, najpierw przejdę do pytań na superczacie. Aha, przypomina, widzicie Państwo, no sklerozis. Otóż, jeżeli Państwo chcecie kogoś pozdrowić, to proszę pozdrawiać na superczacie, tam superczata będę pozdrawiał. Tutaj proszę bardzo, czy moglibyśmy prosić, tak, pozdrowienia dla syna Antoniego, który właśnie skończył 17 lat i dzielnie dzięki na wschód, od Bliskiego Wschodu, stawia pierwsze kroki w polityce międzynarodowej. Super, pozdrawiamy syna Antoniego, to pisze pan Artur Fernes, pozdrawiamy syna Antoniego i no, życzymy powodzenia, prawda, w tych pierwszych krokach w polityce międzynarodowej. A mam nadzieję, że to nie oznacza, że wziął plecak, karabin i poszedł gdzieś tam w Azję na przykład. No dobra, teraz mamy ten, bo to jest też to są tak zwane stosowane stosunki międzynarodowe. To jest tak, że chcieliśmy przy tym sami jako rodzice podziękować za to, że dzięki pańskim audycjom ma chłopak szansę osłuchać się z piękną i żywą polszczyzną. Jeszcze ja mogę, proszę Państwa, akcentami mówić, jeżeli Państwo chcecie, oraz mówić głębokie L, tak jak przed wojną, prawda, pływać, plakać i tak dalej. Więc proszę bardzo. Albo też mówicie z akcentem na przykład podlaskim lub innymi. Otóż tak, proszę pozdrowić panią Faustynę z Sopotu, od Tomka z Innsbrucka. Pozdrawiam panią Faustynę z Sopotu, od Tomka z Innsbrucka. Kolejny super czat. Bote, panie doktorze, czy odblokowanie USD Iranowi może spowodować otwarcie rynku Iranu dla PL eksporterów? Jakie branże mają szansę? Patryk Spedman. Proszę państwa, no więc tak, jeżeli chodzi o w ogóle Iran i polskie zachowanie, ponieważ Polska się zachowywała stosunkowo dobrze, zresztą tutaj mogliście państwo sobie, ambasada irańska w Warszawie w czasie tej wojny była bardziej aktywna niż IRGC z rakietami, także IRGC wystrzeliwało 10 rakiet, w tym czasie ambasada Iranu w Polsce 50 komunikatów, ale z tego co widzę, te stosunki się nie popsuły, tak? Polska się zachowała dość poprawnie, co jest w ogóle zaskoczeniem. W tym konflikcie. Oczywiście z wielkimi wyjątkami, no ale to już jest inna sprawa. Natomiast no nie tak, jak można było się spodziewać po państwie, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdaje się ma centralę gdzie indziej, prawda? Nie obok na Ujazdowskich, bo tak się zachowują często. Ale nie, tutaj jakoś tak wyjątkowo przyzwoicie. W związku z tym nie będzie raczej przeszkód politycznych. Przynajmniej ze strony irańskiej. Natomiast, proszę państwa, tam jest no, potrzebne wszystko, tak? Tam są potrzebne maszyny, urządzenia, budowlanka, fotowoltaika. Na pewno będą były, z tego co pamiętam, też polskie firmy gazowe i naftowe tam wchodziły. Tam jest, oni są wielkim producentem polietylenu, polipropylenu. Ci, którzy chcą inwestować na przykład w różne zakłady przetwórstwa, budowy, robienia opakowań, folii i takich rzeczy, no to tam jest dla nich raj, tak? Bo tam rzeczywiście Iran ma rozbudowany ten przemysł petrochemiczny i wszystko, co tam się da z tej ropy wydestylować, włącznie z duchem puszczy w wersji wysokooktanowej, prawdopodobnie to tam można wszystko kupić. Więc na pewno też Iran jest często zainteresowany zbożami, na pewno jest zainteresowany różnego rodzaju, przynajmniej był kiedyś i na pewno teraz jest jeszcze bardziej wszelkiego rodzaju w ogóle instalacjami wodnymi, uzdatniania wody, odsalania wody i tym podobne. Tym bardziej, że oni tam mają wielki problem z wodą jako taką, w związku z tym wszystkie tam prace inżynieryjne, wiertnicze. Oczywiście można powiedzieć, że oni sobie sami bardzo dużo robią, no to w każdy kraj coś sobie sam robi, tak? To nie jest tak, że tam nigdy nikogo nie ma. Także jeżeli zostaną odblokowane te środki, to na pewno polskie firmy tam powinny natychmiast jechać wtedy do Teheranu, zanim nie przyjedzie połowa firm nieziemców, prawda, Francuzów i tak dalej, tak jak to poprzednio było, bo poprzednio było tak, że my jak żeśmy dopiero kupowali bilety, to tamci już, prawda, już tam, że tak powiem, się osiedlali, zakładali rodziny, tak? No dobrze, teraz jest tak, kolejne pytanie, czy państwo położone tam, gdzie chce, może dokonać atomowego ataku na Teheran, gdyby Trump przestał im pomagać, skończyłaby im się obrona przeciwlotnicza, jakie mogły być tego skutki? No grzyb, taka chmura, to chyba, no to tak to by wyglądało. Tak, oczywiście, jak najbardziej tak, ja uważam, że tak, moim zdaniem w ogóle w czasie tej poprzedniej wojny, kiedy się Trump w nią wmieszał, bo przecież nie było jej od początku, jak gdyby to, czy on się został jakby przyłączony do tego ataku. Moim zdaniem dlatego się wmieszali Amerykanie, bo tamtym się zaczęły kończyć antyrakiety. A poza tym Iran zaczął strzelać nowymi wynalazkami, które jak rozumiem wynalazł w jakimś lokalnym sklepie z wynalazkami. No nie bardzo wierzę, żeby w ciągu 2 tygodni nagle robiono tak gigantyczne postępy w technologiach rakietowych, że nagle się ma hipersoniczne, manewrujące i jeszcze nie wiem, jak jest oriesznik po Farsi, ale sprawdzę państwu następnym razem. Dobrze, to teraz zobaczmy. Tak jest, botę dla pana doktora i wszystkich fanów ślemy z Sopockiej Manufaktury Czekolady. Proszę państwa, nie wiem, co to jest Sopocka Manufaktura Czekolady, ale wreszcie się będę musiał to sprawdzić po programie, bo Sopocka Manufaktura Czekolady permanentnie stara się nam osłodzić życie tutaj, pozdrawiając. Także też pozdrawiam Sopocką Manufakturę Czekolady. Następne pytanie, czy to, że YouTube nie lubi nazwy tamtego kraju, może świadczyć o tym, że świat zachodu jest pod wpływem rzymiańskiego spisku? No nie wiem, od co najmniej 100 lat, jak nie więcej, liczni twierdzą, że tak jest. Kto następny, Grenlandia czy Kuba? Tu właśnie jest cały czas dylemat. A może jednak publikacja Akt Frankensteina? Znaczy, proszę państwa, Akt Frankensteina zaczęły się znowu jakieś przecieki kolejne i takie zestawienia. Ja jeszcze nie zdążyłem ich nagrać, ale to przyznam po prostu z przyczyn logistycznych, bo ja wiem, co mam do powiedzenia, tylko ponieważ to jest na 45 minut jeszcze nagrywania, nie wyrobiłem się. Za każdym razem widzę, że mam za mało czasu, żeby to dograć normalnie do odcinka. Ale to się pojawi. Natomiast jeżeli chodzi o dylemat, kto następny, Grenlandia czy Kuba, no to sam chciałbym wiedzieć, tak? Ja zakładam, że najprościej by mu było Kubę. Przy czym to może być znowu taka sama pułapka jak w Iranie, że w Iranie też miało być 3 dni Wenezueli, a tutaj nie było 3 dni Wenezueli. Mamy raczej próbę ucieczki i zawarcia jakiegokolwiek pokoju niż tkwienie w czymś, co zaczyna wyglądać na coraz większą klęskę, tak? Lajkujemy, tak jest, lajkujemy. Dobry wieczór, proszę pozdrowić Romka z Ostrołęki. Pozdrawiam Romka z Ostrołęki od kogoś, kto nazywa się Siłownia Iron. W związku z tym od Siłowni Iron pozdrawiam Romka z Ostrołęki. Czy USA, kolejne pytanie, Mietlan, czy USA mogą porzucić kraj położony tam, gdzie chce, na rzecz relacji z Iranem i zrobić z niego państwo porzucone tam, gdzie chce? Nie, no aż tak bardzo to nie, no to musiałoby dojść do gigantycznych zmian w polityce wewnętrznej, ale Trump rzeczywiście, jeżeli jeszcze parę mu numerów wywinie Bibi, a moim zdaniem mu wywinie, bo nie ma innego wyjścia, bo jak nie to go własna partia jeszcze odwoła i wsadzi za kratki, bo tam te nastroje w państwie położone tam, gdzie chce, są naprawdę fatalne, to znaczy... No czytając, ja dzisiaj zresztą możecie Państwo na Twitterze, ja Państwu wrzuciłem Ben Świra, co napisał, lidera lewicy, przy czym, żeby się Państwo wiedzieli, lewica u nich to jest takie okolice, coś pomiędzy Brownem i Mencenem, tak? Może trochę na lewo od Browna, ale na prawo od Mencena, bo na pewno tam dalej to już nie, więc to jest taka u nich lewica. I potem jeszcze Jara Lapida, bo wyjątkowo go lubię, bo takich mądrych rzeczy jak on to mało kto potrafi. Właśnie dlatego mówię, że trochę mi przypomina naszego Ryszarda. Wazę oczywiście. W każdym razie wróćmy ad rem. Więc krótko mówiąc, oni tam wszyscy twierdzą, że to jest totalna klęska, że to jest czarny dzień dla państwa położonego tam, gdzie chce. Przypominają, że tam jeden tam wymienił, że Jahunatan jest świetny dla Iranu i dla Humusu, dla Jabollahu, dla Iranu, natomiast jest nieświetny dla państwa położonego tam, gdzie chce. No i tam, no brzydki, a jeden taki publicysta, proszę Państwa, to jest taki były poseł, publicysta, ja też wrzuciłem Państwu cytat z niego dosłowny, bo on to opublikował na X-ie, powiedziałem, jak komuś się nie chce tłumaczyć, to może poczytać też po polsku, no to on tam już przeszedł, że tak powiem, do daleko posuniętych inwektyw w stosunku właśnie do przede wszystkim Trumpa, a jeszcze bardziej do Witkowa i do Kushnera, których nazwał, i tutaj nie mogę zacytować, ale mogę użyć omówienia małymi Rzymianami, o w ten sposób. O, to tak chyba byłoby. I którzy się sprzedali za katarskie pieniądze swoją ojczyznę. Więc już tam takie teksty latają. Teraz tak, w jaki sposób Bibi ukaże Trumpa za umowę z Iranem? Proszę Państwa, moim zdaniem przede wszystkim teraz cały aparat bezpieczeństwa państwa położonego tam, gdzie chce, cały aparat bezpieczeństwa państwa położonego tam, gdzie chce, jest zaangażowany w próbę i będzie zaangażowany w próbę odwrócenia tego dealu. To będzie albo operacja false flag, czyli krótko mówiąc, nagle, nie wiem, dojdzie do zamachu na ambasadę Stanów Zjednoczonych, dajmy na to, nie wiem, gdzieś na świecie, pewnie w jakimś kraju egzotycznym. Po czym na miejscu zostaną znalezione legitymacje członkowskie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, potwierdzenia przelewu na rzecz fundusz emerytalny, tak? Loga, flagi i tym podobne rzeczy. I wiecie Państwo, żeby jak będzie taki tam niespecjalnie światły śledczy, to żeby jednak nie miał wątpliwości, prawda? Jak się tam potknie parę razy o to, jeszcze latające, jeszcze perskie dywany będą porzucone przez sprawców, żeby już było wiadomo, kto to dokona, kto tego dokona. Jakiś zamach, jakiś atak ewentualnie będzie w drugą stronę, to znaczy, żeby sprowokować jakiś naprawdę duży atak, no tam jest duży wybór, no szkoła, szpital, przedszkole, państwo położone tam, gdzie chce, ma armię wyspecjalizowaną, jeśli chodzi o dobór celów i ich atakowanie oraz informowanie, prawda, że tam pod spodem był tunel jakiś tam, na pewno Jabollahu. Albo metro, ale to też Jabollah, albo Humusu. Wiecie Państwo, dla mnie to najciekawsze jest to, że przez cały pod koniec XIX wieku w różnych takich spiskowych teoriach, które były rozpowszechnione wtedy bardzo mocno, twierdzono, że to Rzymianie właśnie, te rzymskie firmy, to one namawiają do budowy metra pod stolicami chrześcijańskich krajów, tych stolic, żeby je wysadzić, tak? Więc, no i takie teorie spiskowe, to mówię, XIX wiek, początek XX wieku, a teraz to dla Rzymian jest pretekstem każdy tunel do ataku, bo to może być tunel Hamasu albo Jabollahu. Widzicie Państwo, powiedziałem słowo. To się może wytnie, albo nie zauważą. W każdym razie tak, kolejne pytanie na superczacie, jakim cudem Kuba miałaby się bronić? Kuba by się oczywiście przed lotniskowcami nie obroniła, chociaż jakieś tam zasoby ma, jakąś tam artylerię, nawet parę rakiet rosyjskich, a kiedyś nawet miała te rakiety z bronią jądrową, ale to już jest zupełnie inna historia. Znaczy, to nie ona, tylko tak naprawdę Rosjanie. Natomiast z Kubą jaki byłby problem? No z Kubą jest taki problem, że tam jest jednak wielki etos, po pierwsze buntu, po drugie walki partyzanckiej. I Kubańczycy potrafili dokonywać przewrotów przez dziesiątki lat w różnych krajach, albo im pomagać, w tym prawie w całej Afryce, wysyłając właśnie swoje siły ekspedycyjne, które są podobno jednymi z najlepszych, jeśli chodzi o wojnę partyzancką. Poza tym, jeżeli ktoś był na Kubie, to wie, że tam no, górki są takie jak w Wietnamie po prostu, czyli można co prawda zdobyć stolice i większe miasta, natomiast utrzymać stolice i większe miasta jest trudno, a już zdobywać tę dżunglę, no oczywiście są różne sposoby znane też z Wietnamu, ale Amerykanom no dużo, dużo czasu zajęło zdobycie Wietnamu i jakby nie udało się, prawda, całego. Więc krótko mówiąc, to, że wojna byłaby przegrana, czy Amerykanie by zajęli pewnie w Hawanę w ciągu 24 godzin, no pewnie tak, natomiast czy utrzymają kraj wobec perspektywy jednak wojny partyzanckiej, to jest zupełnie inna sprawa. A jeżeli nie utrzymają, jeżeli zostawią tylko jakiś tam lokalny rząd, no to ten rząd zostanie chwilę później, może zostać obalony, więc to nie jest takie proste. A trzeba pamiętać, że ugrzęźnięcie w kraju to nie znaczy tylko, że się tam wyląduje, prawda, powierzch się wygrało i się wyleci. No, to trzeba jeszcze spowodować, żeby te zmiany były utrwalone. No i mieliśmy przykład w Afganistanie, tak? Ponad 10 lat, setki miliardów dolarów i Taliban rządzi, tak? I wrócił, pomimo tego, że został rozbity. Czy sojusznicy mogli... A, dobrze, to już jest pan Wojda Michał się pyta, ale to pan się już zapytał w tym... Ja zaraz będę przychodził do tych pytań zadanych normalnie, znaczy na piśmie, pod postem. Czy sojusznicy z Półwyspu Arabskiego mogliby nawiązać współpracę z Teheranem, gdy emocje opadną, ponieważ USA nie wywiązały się ze swoich zobowiązań? Czy moim zdaniem tak, one się... Te państwa wszystkie wiedzą o tym, że nigdzie się nie wybierają i może być tak, że i wrogość wobec Iranu, szczególnie teraz, kiedy Stany Zjednoczone jakby się wycofują trochę z tego miejsca, a powiedzmy sobie szczerze, również umowy podpisane, nawet gdyby takie Zjednoczone Emiraty Arabskie podpisały jakąś umowę, nie wiem, pakt obronny z państwem położonym tak, gdzie chce, no ale to tym lepiej jest w tym momencie dla Iranu. W związku z tym, moim zdaniem, one wszystkie będą chciały się z Iranem tak czy inaczej dogadać. Czy mu po prostu zapłacić pod stołem, żeby nie atakował, czy w jakiejś innej formie, czy znowu się wszyscy spotkają na herbatce u Xi Jinpinga. No nie, od razu powiem, że dla mnie największą niewiadomą jest w tej chwili polityka emiracka. Jak czytam sobie tych tak zwanych mocnych ludzi w Emiratach, bo oni się wypowiadają, tych wielkich biznesmenów, którzy zresztą potracili miliardy na tej wojnie, to oni są bardzo mocno antyamerykańscy, albo inaczej mają gigantyczny żal dla Stanów Zjednoczonych, już nie mówiąc o tym, że nie darzą sympatią państwa położnego tam, gdzie chce. Natomiast oficjalne stanowiska są wyważone i jakby... No jednoznacznie, prawda, że oni utrzymują się przy akordzie Abrahama, potępiają, prawda, agresywne działania Iranu i tak dalej, i tak dalej. Więc w którym kierunku to się potoczy, nie wiadomo. Ale trzeba pamiętać też, że tam niezadowolenie społeczne może również rosnąć. No ale dobra, to jest osobna kwestia, tak? No dobrze, zostawiamy na razie na chwilę super czat. Przechodzimy do dzisiejszych jeszcze tematów dnia. Ja tylko chciałem Państwu przypomnieć, wiecie Państwo, bo to jest tak, że oczywiście nie chcę tutaj z tego robić wykładu, bo to też nie jest to miejsce, ale powiem Państwu ciekawostkę, tak? Otóż nie wiem, czy Państwo wiecie, bo przedstawia się u nas nie wiadomo czemu czasy Rezy Pahlawiego jako taki okres błogiego renesansu, spokoju i dobrobytu. Natomiast, no później, prawda, wiadomo, po rewolucji islamskiej ten rządy tego reżimu, jako reżimu, prawda, który nie cierpi sprzeciwu krwawego, który tłumi powstania i tak dalej, i tak dalej. Ja proponuję, żebyście Państwo sobie zajrzeli gdzieś do jakiejś wiki albo poprosili czata, czy jakiegoś tam innego AI-a, żeby Państwo zrobił taką kwerendę natomiast historycznego powstania. Niedawno była dobrana rocznica, bo 5 czerwca, 62. rocznica, tak zwany 15 Hordat 1342 roku, czyli 5 czerwca 63. To był bardzo ciekawy moment, ponieważ wtedy to nie był, to było tak, że wtedy dynastia Pahlawich rozpoczęła tak zwaną Białą Rewolucję. Białą Rewolucję, która oznaczała również, no właśnie to, co jest największym problemem takich krajów właśnie, to znaczy przymusową westernizację, że tak powiem, czyli próbę wyrugowania wartości tradycyjnych na rzecz kultury zachodniej. I to się oczywiście poniekąd i częściowo udało, prawda, szczególnie w dużych miastach, ale spotkało się to z ogromnym oporem i to ten opór był silny, tym bardziej, że to, gdyby to była jeszcze taka rewolucja kulturalna, to może by jeszcze przeszło, ale to było również związane z, jak wtedy twierdzono, oddawaniem po prostu, czyli oddawaniem majątku, bogactw naturalnych, irańskich i tak dalej, firmom zachodnim po prostu, przez reżim Pahlawich. I co więcej właśnie wtedy właśnie tym, który był na czele tego oporu przeciwko temu ruchowi, był niejaki imam. On był szanowanym przywódcą religijnym, ale nie z najbardziej znaną postacią, niejaki Chomeini. I on właśnie na tym proteście przeciwko tej białej rewolucji, tym reformom, które miały właśnie jakby stać wbrew zasadom islamu, ale też i woli narodu, jak wtedy powiedziano, i generalnie pod wpływem USA i Wielkiej Brytanii, wtedy bardziej Wielkiej Brytanii jeszcze niż USA, bo Wielka Brytania uważała Iran za swoją kolonię, więc on stanął na czele właśnie tego oporu przeciwko temu. I co więcej, ci właśnie uczeni religijni, prawda, czyli ulemowie, uznali tą białą rewolucję jako agresywny atak na tożsamość narodu. No i właśnie najgłośniejszym krytykiem wtedy był Chomeini, który wtedy miał takie wystąpienia, mówił właśnie, że polityka szacha podważa niepodległość kraju i poddaje go obcej dominacji. Jego właśnie takie najsłynniejsze przemówienie, to możecie Państwo też zajrzeć, miało miejsce 3 czerwca 1963 roku, gdzie on oficjalnie porównał szacha, prawda, Pahlawiego do Jazyda. Jazyd to był tyran, prawda, to był kalif sunnicki, prawda, z wczesnej historii islamu. I dwa dni po tym jego wystąpieniu właśnie ludzie wyszli na ulicę. 5 czerwca, znaczy właściwie to jest tak, że po kolei, najpierw 5 czerwca policja ta tajna weszła do jego domu Chomeiniego w Qom, aresztowano go i to wywołało wyjście na ulicę już nie dziesiątek, ale setek tysięcy ludzi. We wszystkich notabene miastach, w Teheranie, w Qom, w Shirazie, w Maszhadzie i tak dalej. I to było najróżniejsze, bo trzeba pamiętać, że protestowały też związki zawodowe, czyli komuniści, czy tam socjaliści, jak Państwo wolicie, bo tam to trzeba byłoby już konkretnie, prawda, sprawdzać ich ówczesną ideologię, ale również właśnie ta młodzież uniwersytetów, ale też właśnie ludzie religijni, prawda, imamowie, ulemowie i tak dalej. Więc no generalnie było to masowe powstanie i uwaga, co zrobił w tym momencie szach. Szach wysłał czołgi na ulicę. To jest coś, czego nie było tutaj w tej chwili. Prawdopodobnie na drogę do Jerozolimy zostało odesłane tysiące lub dziesiątki tysięcy nawet ludzi. Dokładna liczba do dzisiaj nie jest znana, nie wiadomo. No wtedy trzeba pamiętać, że blokady informacyjne były totalne, analogiczne powstania w Arabii Saudyjskiej znamy dzisiaj ze wzmianek, natomiast nie ma żadnych dokumentów, prawda? Wtedy no, też nie każdy miał aparat czy telefon komórkowy, nie było łączności, w związku z tym nie udało się tego udokumentować. Wiadomo, że co najmniej tysiące. Również masowe aresztowania i tak dalej. I to jest tak, że to powstanie tak naprawdę było punktem zwrotnym w historii, tak? Bo to spowodowało powstanie zorganizowanego ruchu oporu przeciwko szachowi. To jest właśnie to, o czym Państwu mówiłem wcześniej, wielokrotnie, kiedy mówiłem o tych powstaniach, które tutaj były. No ale jeżeli one były robione przez państwo położone tam, gdzie chce, to też nic dziwnego. bo nie miały takiego celu. Natomiast, że w takiej, sytuacji, w czasie takich protestów, zwykle pojawia nam się jakiś lider, tak? Jakiś właśnie przywódca, nawet jeżeli to jest do tej pory jakiś no name albo osoba no, z jakimś tam poważaniem. I zwykle taki lider i wokół tego lidera zaczyna budować się ruch oporu. Czy on jest, czy ten ruch oporu jest lokalnie w kraju, czy na emigracji, to jest drugorzędna sprawa. Tak jak przeciwko Salehowi w Jemenie były wystąpienia w Sadzie tak naprawdę, demonstracje studenckie, brutalnie stłumione, gdzie właśnie jeden z tych, przywódców studenckich po prostu, gdzie tam ta armia sobie jeździła też czołgami po tych studentach, niejaki Huti właśnie wybił się na tym proteście jako najgłośniejszy z tych przywódców studenckich. Tak samo tutaj mamy Chomeiniego, właśnie późniejszego Ajatollaha Chomeiniego, który wybudował się właśnie na tym proteście 63 roku. Zresztą w ogóle w tej chwili wszyscy twierdzą, oczywiście we współczesnym Iranie, we władzach irańskich, tak, że był to kamień węgielny współczesnej tożsamości Iranu. Tak? No ale tak czy inaczej, to jest historia może mniej znana, więc żebyście Państwo wiedzieli, że tak to mniej więcej za szacha wyglądało i tak właśnie między innymi no, wyglądało, można powiedzieć, prawidłowo zrobiona rewolucja, że co prawda ona jeszcze nie dojrzała, natomiast już pojawił się nam pewien ruch oporu, który zaczął się zbierać wokół lidera. To jest coś, co się nie wydarzyło w czasie trzech czy czterech ostatnich w Iranie prób zrobienia, no właśnie, powstań, zamieszek czy rewolucji. No dobrze, to tak przy okazji. Natomiast tak, teraz, Państwa, przechodzimy do odpowiedzi na... Aha, może jeszcze zajrzę na normalny czat, przepraszam. Jest nas już prawie 3900, więc widocznie mecz jest nudny. To zakładam. Zajrzę na normalny czat, czyli na ten ogólny. Trump zrobił lepszy deal niż Bush. No może zrobił lepszy deal niż Bush, tylko Bush nie robił żadnego dealu, robił go Obama. Czy co jest dalej... Niektórzy przychodzą, inni odchodzą niestabilnie. Botę... Dobrze, zobaczmy, co dalej. Ponad 4000. Czy my tych wszystkich tankowców nie widzimy, dlatego że są to tankowce podwodne? Nie, proszę Państwa, ja mam inną zupełnie hipotezę. Otóż po prostu te wszystkie osintownie, które oglądają te tankowce, one po pierwsze, jak ci ludzie, bo oni tam obserwują to również na zdjęciach satelitarnych, więc krótko mówiąc, oni tylko w paśmie widzialnym. Państwo pamiętacie, na pewno Predator był taki film. On se tam przełączał i tak raz... powyżej tam ultrafioletu, a raz, prawda, w podczerwieni widział. W związku z tym widocznie wzrok Trumpa się... A potem jeszcze no, my wszyscy widzimy, tylko jesteśmy zdeterminowani trzema, maksimum czterema wymiarami. Piąty, szósty, siódmy wymiar są dla nas niedostępne i widocznie tamtędy żeglują sobie te tankowce. No, Państwa, to jednak tutaj trzeba pamiętać, że z Homelanderem nie ma żartów, prawda, on widzi więcej. No dobrze, to teraz jest tak. Jak funkcjonuje mniejszość azerska? To jest Gekon 120, który zawsze zadaje mi, z tego co pamiętam, takie właśnie pytania, po których mogę opowiadać przez 2 godziny, więc będę spróbował krótko. A, mecz się skończył, to przybywają goście. No, to super. Nie wiem, kto wygrał w ogóle, bo wiem, że nie wiem, nawet Hiszpania zdaje mi się grała, tak? Dobra, to ktoś mi pewnie podrzuci. Tak, to są tankowce 6-6 generacji, to jest, to prawda. No więc tak, o Azerbejdżan. Było pytanie, czy są jakieś idee połączenia z Azerbejdżanem, jak ta mniejszość azerska. Więc przede wszystkim ten Azerbejdżan, czy też Adarbajdżan, prawda, po persku, to jest starożytna w ogóle kraina, która się nazywała kiedyś Atropateny, tak? To jest, więc Azerbejdżan generalnie obecny to jest właśnie... to, kto jest, czy wiąże się jego nazwę właśnie z tym Atropatesem, prawda, i Atropatenu. Natomiast dzisiejsza Republika Azerbejdżanu leży głównie na północ od Araksu, na obszarze historycznie nie tym, tylko takim, który kiedyś nazywał się Szyrwań, Arran i był częścią Kaukazu Południowego. To były ziemie, które znajdowały się w orbicie perskiej i irańskiej, ale zostały oderwane od Iranu w wyniku głównie rosyjsko-perskich traktatów, prawda, do początku XIX wieku, to jest tam z Gulistanu i Turkmenczaju, to możecie Państwo sobie poszukać. No i teraz tak, ta nazwa Azerbejdżan dla Państwa na północ od Araksu, czyli tego dzisiejszego Azerbejdżanu, utrwaliła się politycznie dopiero tak naprawdę w momencie Związku Radzieckiego, gdzie zastanawiano się, jakby nazwać ten tą republikę i doszli do wniosku mędrcy tam w Związku Radzieckim, właściwie to jeszcze w tej Rosji bolszewickiej, żeby to nazwać Republiką Azerbejdżanu, prawda? Azerbejdżańską SRR później. Bo najpierw będzie Republika Demokratyczna Azerbejdżanu 1820, a potem Azerbejdżańska SRR, prawda? Czyli Socjalistyczna Republika Radziecka. Więc jest związek kulturowo-językowy z Azerbejdżanem, natomiast historycznie, pierwotnie ten prawdziwy Azerbejdżan, to nie jest ten Azerbejdżan, który jest Azerbejdżanem, tylko ten, który jest w Iranie, tak? Żebyście Państwo wiedzieli. Tam ten się inaczej nazywał, ten na północ od Araksu, to przypomnę, nazywał się Szyrwań albo Arran. No więc teraz tak, czy ci Azerowie irańscy obywatele Azerbejdżanu z Baku, czy to jest ten sam naród? Oni są bliscy kulturowo i językowo, ale jednak się bardzo mocno rozeszli. W związku z tym w Baku myśli się kategoriami narodu azerskiego rozdzielonego Araksem, natomiast w Iranie natomiast uważa się, że się jest Azerami, ale jednocześnie Irańczykami. Dlaczego? Bo to jest o tyle istotne, że Azerowie stanowią potężną siłę w Iranie. To jest ponad 20 milionów osób, to jest około nawet 25, a nawet często więcej procent ludności Iranu i odgrywają potężną rolę polityczną. To znaczy są również w większości albo w znacznej części są szyitami, chociaż to nie jest regułą, ale w wielkiej liczbie. I robią po prostu kariery, stanowią, znaczy są elementem elit, krótko mówiąc, irańskich. To jest tak, że zawsze kogoś z Azerbejdżanu się znajdzie. No więc tak, więc na przykład w wielkich miastach, na przykład w Teheranie, prawda, no mamy Tabriz, prawda, to jest historyczny ośrodek irańskich Azerów, ale również na przykład Ardabil, Zanjan, prawda, no i wielkie miasta. I oni są, jak to ładnie się określa, bardzo głęboko w ten Iran, nie wiem, wżyci, wrośnięci. Są w elitach właśnie religijnych, wojskowych, handlowych, politycznych. Na przykład Pezeszkian, prawda, on jest azersko, ma z pochodzenia azersko-kurdyjskiego. Jego ojciec był Azerem, matka była Kurdyjką. Więc nie jest to jakaś peryferyjna, represjonowana grupa. Wręcz przeciwnie, są w korpusie strażników rewolucji, na uniwersytetach i tak dalej. Więc krótko mówiąc, no i właśnie to jest, oni są szyitami, to jeszcze z tych twelvers, prawda, czyli z tych dwunaścioorniaków. Jak ktoś nie wie, o co chodzi z Twelvers, czyli z tymi ktoś tam dwunastnicami mówił, nie, to nie jest dwunastnica, to jest, no ale tak jakoś trzeba ich nazwać, tak, tych, którzy uznają 12 imamów. Jak ktoś tego nie wie, gdzie to znaleźć, to można znaleźć w tej książce, tak? Jak tutaj macie Państwo opisane bardzo dokładnie te odłamy szyizmu, czym one się różnią, prawda, od pozostałych, a jest ich sporo i na przykład dlaczego szyici nie uznają zajdytów za szyitów, a wszyscy inni mówią, to są szyici. Więc co więcej, jest też problem właśnie języka i kultury. No trzeba pamiętać, że język azerski, prawda, który jest językiem, jak rozumiem, z tych języków tiurskich, prawda, tureckich, jest szeroko używany prywatnie w domu, w kulturze popularnym, lokalnym życiu. Natomiast no, perski jest, prawda, tym językiem dominującym w państwie. Więc krótko mówiąc, jeżeli chodzi o ewentualnie pomysły na oderwanie Azerbejdżanu, to oczywiście w dyskursie nacjonalistycznym pojawia się takie pojęcie południowy Azerbejdżan, tak? Które jest przeciwstane północnemu Azerbejdżanowi, czyli tej Republice Azerbejdżanu. Natomiast to jest tak, że nie ma, znaczy o ile w Azerbejdżanie tym północnym pojawiają nam się głosy, chwileczkę. Przepraszam, ale coś mnie uczula. Mam nadzieję, że mi się udało na chwileczkę wymutować. W każdym razie pojawiają się różne pomysły, żeby może przyłączyć, natomiast ten Azerbejdżan irański uważa, że dlatego niechętnie, bo to oni są tym Azerbejdżanem prawidłowym, a tamci to sobie dopiero przywłaszczyli nazwę, więc kto by się tutaj do kogo miał przyłączać. Natomiast oczywiście wielu też irańskich Azerów też chce przynajmniej tej właśnie odrębności i kultywowania tożsamości narodowej. Natomiast separatyzm istnieje, ale nie jest to masowy albo zorganizowany ruch. O, to mam nadzieję, że odpowiedziałem. Czyli to nie jest tak jak w Beludżystanie, prawda, w Kurdystanie i tak dalej. To zdecydowanie nie. Poza tym no, jest też ten problem, że kto by się miał do kogo przyłączać? To prędzej Azerbejdżan, ten Azerbejdżan z Nachiczewaniem miałby się przyłączać do tego Azerbejdżanu historycznego niż odwrotnie. No dobrze, teraz mamy kolejne pytanie. Grażyna Darowna pyta się, aktywa poszczególnych państw są deponowane w innych krajach, żeby dywersyfikować majątek, ale na przykładzie Iranu wynika, że jest to co najmniej nieco ryzykowne, bo wystarczy sprzeciwić się państwu, w którym te środki są ulokowane, można je stracić. Wiem, że to ułatwia rozliczenia międzynarodowe, ale widmo utraty jest znaczne. No, to proszę Państwa, jest w ogóle ciekawsza historia, bo przecież te aktywa, które są w tej chwili w Katarze, tak naprawdę to Korea Południowa była winna pieniądze, przecież Iranowi, jeśli już mówimy o tych tam 24 miliardach dolarów. Natomiast, no, proszę Państwa, no, Rzeczpospolita Polska ma, zdaje mi się, z tym bolesne doświadczenia. Ja od razu mówię, że ja nie jestem historykiem, nie jestem specjalistą od historii Polski. To nie znaczy, że jej nie znam, ale tutaj no, nie będę przecież udawał, że się znam na wszystkim. Ale jeżeli dobrze pamiętam, to myśmy mieli, zdaje się, to złoto zdeponowane w Wielkiej Brytanii. I jeżeli dobrze pamiętam, to Brytyjczycy sobie je, że tak powiem, przenieśli własność na siebie, tak? Czy może się tutaj mylę? Więc tak, to jest zawsze takie ryzyko. Z jednej strony ryzykujemy tym, że no jeżeli będziemy wszystko trzymali w skarbcu, to jak wróg przyjedzie, to wywiezie po prostu i wszystko i nic nie zostanie na przyszłość i nigdy tego nie odzyskamy. Z drugiej strony, jak to ulokujemy w różnych krajach, to parę krajów ma generalnie taką tendencję i skłonność do tego, że sobie trzyma te pieniądze, a potem straszne są problemy z ich wypłacaniem. Z wypłacaniem pieniędzy, z wypłacaniem właśnie złota, szczególnie po wojnach. Kiedyś Szwajcaria, prawda, w tym celowała, bo bardzo dużo złota rzymiańskiego tam było i co się z nim stało, prawda, a było również inne, znowu były tam różne złota, tak, więc tak, to jest zawsze taki problem, no ale co poradzić, no, najlepiej byłoby to utrzymywać w wielu krajach i mieć nadzieję, prawda, że przynajmniej część przetrwa. No ale są takie parę krajów, które były uznawane za bezpieczne. Stany Zjednoczone na przykład, Wielka Brytania. No teraz to już wszyscy wiedzą, że Wielka Brytania to niekoniecznie, a Stany Zjednoczone to już zupełnie niekoniecznie. Pytanie, czy jest możliwy scenariusz, w którym Bibi musi uciekać z kraju po tym, jak namiesza już za bardzo? Znaczy, prawdę rzekłszy, gdyby to był jakikolwiek inny polityk rzymiański, to bym powiedział, że nie, że oni nie mają takiego zwyczaju, ale faktem jest, że jeżeli powstanie komisja śledcza, która stwierdzi, bo to, że on tam ma jakieś zarzuty korupcyjne, prawda, to tam, który premier nie miał, tam prawie każdy siedział albo o mało co siedział. Natomiast tu jest trochę inny problem. To jest problem taki, że dlatego nie powstała komisja do spraw zbadania 7 października, bo jest, no niestety, ale jest podejrzenie, że on może dostać tam zarzuty o zdradę stanu. Bo to, że kazał finansować i on jest w ogóle autorem, to proszę Państwa, to w prasie w tamtym kraju, w każdej gazecie, już moim zdaniem nawet w komiksach chyba to jest, to nie jest żadna wiedza tajemna. To, że on jest autorem tego, żeby humus nie tylko wywindować z marginalnej organizacji, tym bardziej, że organizacja założona przez państwo położone tam, gdzie chce, to wiemy, i finansowana na początku przez nią, ale potem, żeby wywindować do rangi podstawowej siły i jeszcze pompować to pieniądze, to jest jego koncepcja. W związku z tym tu już mu na nim psy wieszają, że jest to, on jest za to odpowiedzialny. Ale teraz pojawiają się sugestie, bo cały czas nie wiadomo, w którym miejscu łańcucha dowodzenia, kiedy pojawiły się informacje, że humus właśnie w liczbie 20 tysięcy chłopa idzie na mur, gdzie poprzednio jak jedna osoba się pojawiała, to tam się syreny, prawda, na całym Negewie wyły, bo tam jeden infiltrator, tam jest, ja pamiętam, że te komunikaty, prawda, możliwość infiltracji ze strony tam strefy opatrunku i tak dalej. No a tutaj 15-20 tysięcy chłopa, plus jeszcze sobie polecieli na tych swoich lotniach, czy motolotniach, a tutaj cisza. I wszystkie te informacje tych jednostek już taktycznych, prawda, wywiadu wojskowego, te, które jakby są, wspierają pole walki, gdzie tam wszyscy alarmują, mówią, że tu, że jest nadzwyczajna aktywność, że idą, a ktoś powiedział, dajcie sobie spokój. No więc nie wytropiono do tej pory, kto powiedział, dajcie sobie spokój. Wiadomo tylko jedyną rzecz, że na pewno Ben Świr dosłownie kilka dni przed tym atakiem odwołał całe jednostki tej Straży Granicznej, które tam zresztą pilnowały strefy, żeby pilnowały jego kolegów, bo tutaj mieli problem, bo Filistyni strasznie nie lubili, jak im się, że tak powiem, sprawdza łatwopalność domów i się rzucali, a tam było za mało ludzi, żeby chronić dzielną młodzież ze wzgórz, która przecież tutaj słusznie, że tak powiem, sprawdza tą przeciwpożarowość. Oczywiście też pobiera za to opłaty w postaci zabrania całego majątku żywego, co nie, no ale właśnie no, to jest ciężka praca i to wymaga ochrony. I on zabrał te jednostki. To już jest, to już wiadomo. Natomiast żaden z nich nie poniósł odpowiedzialności. Ale jeżeli się okaże, że on miał o tym wiedzę, albo to na jego poziomie, albo z jego polecenia, a tam, proszę Państwa, nikt nie będzie, moim zdaniem, za niego, że tak powiem, odchodził do Jerozolimy. W związku z tym, jeżeli zeznają, że to on, no to będzie musiał wiać, bo mu tego nie odpuszczą, tak? Okaże się nagle, że ustawa Ben Shvira może zostać rozszerzona jeszcze, że zostanie honorowym Filistynem i załapie się na tą samą tą, więc na tą samą ustawę, więc krótko mówiąc, tak, wtedy może wiać. Przepraszam, te długie dywagacje, no ale w żadnym innym przypadku nie, tam sprawy korupcyjne i tak dalej, to absolutnie nie, to, że nawywijał, a który tam nie nawywijał, tak? No dobrze, teraz jest pytanie kolejne na temat Mołdawii, no to nie wiem dlaczego, bo to jest pytanie, co się dzieje w Mołdawii, dlaczego Polska praktycznie nic nie robi, żeby utworzyć połączenie kolejowe do portów czarnomorskich. A przepraszam, a po co miałaby robić to do Mołdawii, a nie do Rumunii? No Mołdawia... Rumunia jest członkiem Unii Europejskiej, więc jeżeli to już mogłaby robić, to do Rumunii, jeśli o to chodzi, a dlaczego do Mołdawii? Znaczy, okej, no, miły, ładny kraj, ale to jest... dlaczego akurat tam? Dobrze, teraz tak pytania. Jakiej muzyki pan słucha? Czy jest pan muzykalny i czy gra pan na jakimś instrumencie? O, ciekawe pytania z gatunku intymnych. No jest tak, mogę powiedzieć, że gram na gitarze i gram na skrzypcach. Chociaż na skrzypcach to tak mi średnio, bo to ostatnio nie miałem czasu, żeby ćwiczyć, ale tak, owszem. Natomiast powiem Państwu ciekawostkę, kiedyś śpiewałem, no tak już prawie półprofesjonalnie, a co więcej, jeszcze występowałem kiedyś w zespole pieśni i tańca, który się nazywa Warszawianka i to jest zespół pieśni i tańca Uniwersytetu Warszawskiego. I to były bardzo, bardzo fajne czasy, ale tak jakby to było 70 kg temu. Nawet startowałem kiedyś do metra, ale się nie dostałem, bo co prawda tam, jeśli chodzi o śpiew, to było ok i to bardzo ok, natomiast jeśli chodzi o umiejętność tam wbiegania na ścianę i robienia salta w, że tak powiem, z miejsca, no to nawet w tamtych czasach, prawda, kiedy byłem dużo lżejszy, teraz to w zasadzie to nie wiadomo, człowiek jest bardziej okrągły, to może łatwiej byłoby, że tak powiem, ale no, to już w każdym razie to mi się nie udało. O, i tak jako ciekawostkę. A jeżeli chodzi o jakiej muzyki pan słucha, to ja mam takie napady niestety, w związku z tym czasami słucham, znaczy chodzą za mną jakieś piosenki, jakichś piosenek słucham. Na pewno jestem miłośnikiem szant, to na pewno tak zwanej poezji ziewanej i to w różnych wykonaniach i to zarówno irlandzkiej, hiszpańskiej, katalońskiej, prawda, sefardyjskiej, czyli nie tylko polskiej, a poza tym ostatnio za mną cały czas chodzi piosenka, która się stała u mnie na liście przebojów numer jeden, mogę Państwu powiedzieć, to jest O'Connor, Sinéad O'Connor, Foggy Dew. To jest, jak ktoś nie wie, tylko w tej jej takiej wykonaniu, gdzie ona to śpiewa tak trochę a cappella, można powiedzieć. To jest stare wykonanie, jest przepiękne. Foggy Dew to jest, jeżeli Państwo chcecie wiedzieć, dla Irlandczyków, to jest taka, no nie wiem, rota. To jest mniej więcej ten ciężar, oczywiście to jest inny typ w ogóle piosenki, melodii i tak dalej, ale z punktu widzenia ciężaru gatunkowego to jest, ona wspomina powstanie, po którym notabene dopiero po tym powstaniu właśnie ta Foggy Dew wspomina, po tym powstaniu notabene powstanie później Irlandzka Armia Republikańska. No i potem, prawda, się Irlandia wybije na niepodległość. Znaczy oczywiście nie od razu, tylko wkrótce. Michael Collins, prawda, słynny wtedy się pojawi, który notabene jak do niego wtedy szef rządu powiedział, że jest pan minister, nie powinien się pan spóźniać, to jest udokumentowane, nie powinien się pan spóźniać na posiedzenia gabinetu, bo jest pan przecież ministrem wojny. A on odpowiedział, nie, jestem ministrem, no tutaj nie mogę powiedzieć, ale powiedzmy rozwałki, bicia się i sabotażu, tak? On użył innych słów, których tutaj, no niestety nam cenzura YouTube'a nie przepuści. Jak ktoś zna angielski, to sobie może jak to podstawić. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o różne piosenki. Ale mi się podobają bardzo różne. Znaczy mówię, jeżeli Państwo, na przykład podobało mi się bardzo wykonanie takiej piosenki, która jest notabene pieśnią Konfederatów Barskich. Przepiękna poezja słowackiego, prawda, ale też świetna aranżacja i świetna melodia w wykonaniu, nie wiem, jakiś taki chór śpiewał na jakiejś wielkiej imprezie, ale naprawdę ładny. No dobra, to teraz dalej. Tak, to jest, panie doktorze, jak obecnie wyglądają struktury... O, jest. Andrzej Kopi pyta się, panie doktorze, jak obecnie wyglądają struktury Al-Kaidy w Europie? Czy aktualnie zajmują się jedynie werbunkiem i cyberatakami? Więc tak, w Europie w tej chwili nie ma w ogóle czynnej Al-Kaidy, a w każdym razie nie ma żadnych, od przynajmniej 2 lat, nie ma żadnych nawet prób udokumentowanych oczywiście budowy siatek, czy siatek dywersyjnych, czy siatek zbierających pieniądze. Al-Kaida ma się dobrze w Azji i bardzo dobrze w Azji, no wiadomo, przecież Taliban, tak, więc po co mają tutaj coś w Europie, plus w Afryce też rewelacyjnie, Al-Shabaab, prawda, JNIM, to jest przecież ciężka Al-Kaida, w związku z tym oni jakby, im jest niepotrzebna kolejna kampania prowokująca Europejczyków do akcji, tak, oni mają tam do zdobycia wielkie terytoria i próbują to zrobić, tak, także tutaj nie ma. Od razu powiem, że był raz jedna sprawa w 2026 roku, w styczniu, w Wielkiej Brytanii 18-latka skazano za posiadanie podręcznika Al-Kaidy, no ale te podręczniki, proszę Państwa, były dostępne online i każdy mógł sobie ściągnąć, w związku z tym jakby za to, tam w Wielkiej Brytanii oni mają takie, że za, jak ktoś, jak jakiś inżynier coś przy pomocy elementów zastawy kuchennej odeśle kogoś do Jerozolimy, to a jak tutaj będzie miał sobie, ściągnie podręcznik przez internet, albo będzie nosił znaczek ze z flagą kraju, którego nazwy tam pewnie nie, też nie można wymawiać, to go zaraz właśnie wsadzą. Więc tego akurat wsadzono, miał podobno fantazjować na temat ataku, ale nie dostał nawet zarzutów planowania. Ponieważ nie było dowodów na realny plan, tylko na to, że sobie po prostu ściągnął. Znaczy, krótko mówiąc, nie ma, tak? Znaczy, nie ma. Co więcej, jeśli chodzi o w ogóle 58, było dane oficjalne są z 2024 roku z Europolu i jeszcze chyba nie ma z 2025, no późno to publikują. W każdym razie to było w 2024, było 58 zamachów terrorystycznych w Europie, w tym dokonanych, nieudanych i udaremnionych razem. Z tego 24 zamachy były przypisywane dżihadi, natomiast nie ma żadnego przypisanego Al-Kaidzie. Wręcz przeciwnie, to jest radykalizacja online, młodzi sprawcy najczęściej inspirowani jakimiś materiałami, ale też najczęściej Państwa Islamskiego, a nie Al-Kaidy. Także tyle z Al-Kaidą. Dobrze, teraz tak, zajrzę sobie na normalny czat, znaczy normalny jak normalny, ale w każdym razie ten nie super czat. Pozdrowienie słonecznej Pensylwanii. Widzę, kto nie lajkuje, ten leży tam, gdzie chce. Proszę bardzo. O, wynosimy, że tak powiem, bardzo dobry tekst. Prosimy lajkowanie. Myśl o zbrodnia Abdullah Zishanim, zwanym teraz jako Ukraini. Tak, oczywiście. Ale to ludzie z... Tak, słyszałem o nim jak najbardziej, nawet kiedyś opowiadałem jego historię. Do Urymanowskiego, Bosak kontra Bartosiak. Puh. No i Państwo oglądacie mnie tutaj, to jest w ogóle super. Naprawdę, znakomicie. Teraz tak, nie wiem czemu te metalowca. Nie wiem, może wyglądam na takiego, prawda? Jeszcze powinienem sobie Harley'a sprawić. Zobaczmy, proszę zaśpiewać. No, nie, z pewnością w tej chwili nie. Iż na live trzeba pośpiewać. No może jak się kiedyś tam spotkamy bezpośrednio, to możemy pośpiewać. Ja co prawda teraz jestem, jak Państwo słyszycie, totalnie zachrypnięty, ale to głównie ze względu na to, że ja mam alergię na to wszystko. Ten chiński plastik, który, prawda, tutaj paruje, jak się nagrzeje. Niestety to nic z tym nie jestem w stanie zrobić. Dobrze, panie doktorze, dysponuje pan ogromną wiedzą filmową. Ja się pytam, kiedy ma pan doktor czas na oglądanie filmów? Nie wiem. Po prostu, wiecie Państwo, to jest tak, że jeżeli, jak ktoś się pyta, ile ma doba godzin, to dla niektórych ma 24, a dla mnie 25, bo ja wstaję godzinę wcześniej. Teraz dalej zobaczmy. Miedwiediewa konflikt, koktajl. Za zniszczone samoloty. No tak, tak. Tym złotem także trafiło chyba do Dakaru. Depozyt francuski w Kanadzie. No nie wiem właśnie, co się z nim działo dalej. No dobra, w końcu wracamy, to jak się jeszcze pojawią... Aha, na superczacie są jeszcze jakieś pytania. Widzę, że kawa... Czy to prawda, że to naszyści byli prekursorami obecnych technologii tunelowych? Podobno byli chodliwym towarem, no znaczy no generalnie tak, no jeżeli ktoś z Państwa widział te sztolnie w Walimiu, prawda, szczególnie, no to zobaczy, że tak, to tam rzeczywiście potrafili robić. do tego nie ma wątpliwości, no ale przypomnijmy, że jednak no, metra pierwsze to, to akurat nie tam, tylko na przykład w Wielkiej Brytanii, tak? Te tankowce to pewnie przez te zalane tunele humu, tak, dokładnie. O właśnie, tutaj jest pozdrowień dużo, wiecie Państwo, no i nie przeczytałem pozdrowień, sekundkę jeszcze. Dobra, zobaczmy. Czy sojusznicy, to już czytałem, teraz tak. Bo Rzymianie wiedzą, co znaczą tunele, tylko w przeszłości nie udało im się zawalić miast. No teraz nadrabiają, tak? Teraz tak, pozdrawiam pana doktora ze Szwecji, proszę o pozdrowienie mamy Ilony. Nie ogląda pana, bo mówi pan dla niej za szybko. Zawsze można zwolnić, tak? Znaczy ten, tutaj można, jest taka opcja, że można trochę wolniej mówić. Więc pozdrawiam mamę Ilonę. Teraz tak, pozdrowienia dla Stila, więc pozdrowienia dla Stila. Proszę pozdrowić, tak jest. Pozdrawiam Asię i Krzysia z Fotnite. Pewnie chodzi o Fortnite'a, prawda? Tylko ktoś nie napisał ry. Teraz więc pozdrawiam Asię i Krzysia z Fotnite, a prawdopodobnie też z Fortnite'a. Teraz witam pana doktora, dziękuję za ciężką pracę, dziękuję za docenienie. Tankowcy już powiedziałem, tak, o technologiach tunelowych też powiedziałem. Dobra, teraz tak, jest... O właśnie, bardzo ładne pytanie. Przytoczę Państwu pani Joanna Kubińska. Dzień dobry, pytanie. Status prawny tzw. Ziemi Świętej Zagmatwanie. Czy były w historii pokojowe próby ujednolicenia tego stanu? Nie było, a w każdym razie no pokojowych. Przeczytałam pana książkę w jeden dzień, a teraz śpi na niej kot, to drugie to wyróżnienie. Tak, rzeczywiście, zdecydowanie. Proszę Państwa, właśnie muszę powiedzieć, że ta książka, o jeszcze raz przywołam, nadaje się również, koty na niej chętnie śpią. Sekundkę. Tego kota to już Państwu pokazywałem, natomiast gdzie ja mam znowu. Muszę sobie to podpiąć po prostu pod klawisz. Ja mam taką nową klawiaturkę, którą po prostu jeszcze mam ją nie podpiętą. A właśnie, no zapomniałem zupełnie, ci Państwo. To jest niestety to, jak się człowiek zagada. Zapomniałem właśnie podziękować za tego szczególnie kota. Proszę bardzo. Mamy konfetti, serduszka i jak serduszka przylecą, to mamy jeszcze baloniki. Koty lubią baloniki. A potem cudowne jest, jak ten balonik mu pęknie i kot dostaje takiej akceleracji pionowej. Bez żadnego wybicia. Teraz, czy Emiraty nie będą musiały poszukać nowego sojusznika? To już o tym opowiadałem. Teraz Algieria, właśnie. Poproszono mnie, żebym powiedział o Algierii, Bulandia i Al-Bulanda. To poprosił mnie poprzednio i ja poprzednio nie powiedziałem, bo to jest długi temat. Teraz znowu chciałem go pominąć, ale nie. Zacisnę zęby. Opowiem. Więc tak, to jest strasznie skomplikowana sprawa, jeżeli chodzi o rolę Algierii w Sahelu. Jest pytanie, czy wspiera rząd centralny Tuaregów, czy spontanicznych salafitów, czy jest tym jakieś tło rywalizacji z wpływami marokańskimi albo francuskimi? No więc, czy gra pan w golfa? Tak, gram w golfa, ale już strasznie dawno nie grałem, więc teraz po prostu jakiś handicap miałbym jakiś koszmarny, tak? Więc tak, ale kije cały czas mam i nawet czasami mi się zdarza, no głównie sobie tam gdzieś na jakimś driving range'u, prawda, albo na, w ogóle w Warszawie, ponieważ nie ma tego, więc jak jestem w Warszawie, to nie ma gdzie specjalnie grać, to jest wszystko gdzieś tam dalekie, odległe, drogie, zimno i właśnie, natomiast w innych krajach to jest praktycznie co miejscowość, to jest pole golfowe i tam sobie jak za granicą, to jeżeli jestem, to gram. Algieria w Sahelu, mediator państwo buforowe i rywal Maroka, można powiedzieć, tak? Więc po pierwsze tak, jeżeli chodzi tak o Algierię, to najważniejszym obszarem zainteresowania Algierii w tej chwili jest północne Mali, ponieważ graniczy z algierską Saharą i to, co się dzieje w Mali, będzie się działo też w Algierii. Przypomnijmy, Algieria oprócz wojny z Francuzami miała jeszcze wyjątkowo krwawą wojnę domową. Po tym, kiedy nauczeni, jak się wysadza to wszystko przez Amerykanów, mujahedini, algierscy, jak się już zakończył Związek Radziecki, to sobie i te wszystkie te zabawy w Afganistanie, to wrócili sobie do Algierii i to się właśnie zakończyło nam później wojną domową, tak w dużym skrócie. W każdym razie to jest tak, że celem Algierii jest z jednej strony niedopuszczenie do powstania państwa Tuaregów, Azawadu, ani Emiratu Dżihadystycznego, ani upadku Mali, a z drugiej strony wspierają Tuaregów, żeby walczyli z rządem Mali, żeby cały czas jakby, no, żeby kontrolować ten proces, ale nie doprowadzić do niepodległości, tylko na przykład szeroko pojętej autonomii. Tak, więc to nie jest takie proste. Więc mamy tak, jeżeli chodzi o stronę, to mamy Tuaregów, Tuaregowie nie są też dżihadi, wielu z nich walczy o autonomię lub niepodległość północnego Mali, a nie o kalifat. Natomiast od razu powiedzmy sobie, że pomiędzy Tuaregami i organizacjami dżihadu, szczególnie JNIM, jest to płynne. Na przykład Iyad Ag-Ghali, prawda, czyli obecny przywódca JNIM, był jednym z przywódców, jeden z liderów rebelii Tuaregów, a teraz jest w Nusrze, prawda, czyli w Al-Kaidzie w Mali. Co więcej, JNIM i tuareski FLA przeprowadziły niedawno wspólną operację przeciwko rządowi Mali i wojskom rosyjskim. W związku z tym też jest to trochę zadziwiająca sytuacja, bo wcześniej tego nie było. No, może być może to jest właśnie związane z tą osobą, prawda, Galiego. Natomiast tak, jeżeli chodzi o formalnie, to formalnie tak. Algieria formalnie popiera jedność terytorialną Mali, suwerenność państwa malińskiego, rozwiązanie polityczne i daleko idącą decentralizację. Nie popiera formalnie oderwania Azawadu, a z drugiej strony no, wszyscy twierdzą tam lokalnie, że popiera jak najbardziej Tuaregów i pomaga im. Chociaż i że oni mają tam bezpieczne przystanie z drugiej strony, zresztą podobnie jak Front Polisario i pewnie jeszcze wiele innych organizacji. Natomiast no właśnie oni się obawiają, najbardziej Algierczycy, że jeżeli powstanie niepodległy Azawad, to Tuaregowie mieszkają po obu stronach granicy i może dojść do oderwania również części, czy powstania i oderwania części również Algierii. W związku z tym państwo tuareskie mogłyby uruchomić żądania autonomiczne na całej algierskiej Saharze. Algieria również, no nie obawia się również dżihadi, ponieważ po tej właśnie niezwykle krwawej wojnie domowej w latach 90. nie chce, żeby na południe od Algierii powstało państwo Al-Kaidy, bo to w automatu będzie zasilało ich własnych dżihadi, tak jak mniej więcej Afganistan w tej chwili zasila powstanie tak naprawdę na tych terytoriach pasztuńskich w Pakistanie. Więc jest jak gdyby podwójne weto, czyli ani nie chcą niepodległego Azawadu, ani islamistycznego emiratu, czy też kalifatu, ale też nie chcą czysto militarnego zwycięstwa Bamako. Prawda? W związku z tym taka interpretacja właśnie mówi o tym, że tutaj Algieria zajmuje się przede wszystkim właśnie tak zwaną dyplomacją sahelską, tak? Więc od dziesięcioleci ona odgrywa rolę mediatora między rządem Mali a ugrupowaniami północy. Pośredniczyła na przykład po rebelii Tuaregów w 1990 roku, potem podczas kryzysu 2006, potem była wojna jeszcze w 2012. Największym osiągnięciem był układ właśnie algierski z 2015 roku, gdzie między innymi właśnie zakładano większą decentralizację, udział przedstawicieli północy, czyli tego Azawadu, prawda, czyli Tuaregów w instytucjach państwowych, integrację części wojsk tuareskich z siłami bezpieczeństwa, no i oczywiście inwestycje gospodarcze w zaniedbane regiony północne. Co się nie wydarzyło, żeby nie było wątpliwości. Więc zakładała Algieria, właśnie dlatego popierała separatystów tuareskich, bo zakładała, teraz już wchodzimy w bardziej szczegółowe rozważania, że jeżeli ci Tuaregowie będą umiarkowani, czyli nie tacy, którzy chcą niepodległości, a daleko posuniętej autonomii, plus oni nie są zradykalizowani, to oni będą stanowili tarczę przeciwko dżihadystom, którzy sobie tam będą od południa i z sąsiednich krajów przenikali. Natomiast w 2024 roku junta Bamako wypowiedziała układ algierski, oskarżyła Algierię w ingerencję w sprawy wewnętrzne i że problem północy może zostać rozwiązany militarnie przy wsparciu rosyjskim. Czyli czy Algieria wspiera teraz Tuaregów? Tak, i politycznie, i pośrednio. Co więcej, oni przyjmują przedstawicieli Tuaregów, uznają ich za niezbędnych partnerów negocjacyjnych. Natomiast dla rządu z Mali to wygląda tak, jakby po prostu był to patronat nad rebelią. Czyli krótko mówiąc, Algieria chce, żeby oni byli, Tuaregowie byli dostatecznie silni, żeby wygrać wojnę z Bamako, czyli ze stolicą, ale niedostatecznie silni, żeby utworzyć samodzielne państwo, tak? Więc tak to wygląda. Poza tym tak, jeżeli chodzi o salafi i dżihadi, to trzeba pamiętać, że Algieria nie wspiera ani Al-Kaidy, ani JNIM, ani państwa islamskiego, ponieważ no, sama ma duże zagrożenie terrorystyczne i zarówno na granicy w Tunezji, to jest w górach Szambi, nie wiem, czy państwo byliście kiedyś, to jest takie miejsce, że jak państwo chcecie się właśnie pouczyć tuareskiego, wystąpić w superprodukcji Al-Kaidy, to wystarczy tam pojechać w góry Szambi i na pewno ktoś się wami zaopiekuje dalej, tak? Potem to już dalej gdzieś tam okolice jeziora Czad, prawda, można zwiedzić przy okazji i tak dalej. Więc, ale też również i na północy, prawda, na samym wybrzeżu i na samym południu zdarzają się cały czas, nawet jeżeli nie ataki terrorystyczne, to na pewno zdarzają się duże akcje policji, gdzie tam kilkadziesiąt, nawet do kilkuset osób potrafi być aresztowanych. Teraz jest tak, jeżeli chodzi o strefę niejasności, no to mamy także, jeżeli chodzi o Jada Al-Galiego, Ag-Galiego czy Adjaliego, to prawie na pewno jest prowadzony przez algierskie służby, prawie na pewno pomagają mu zarówno obecność, jak i przemieszczanie się w strefie przygranicznej. Również jest traktowany jako narzędzie wpływu i co więcej, wtedy, kiedy mogli go, że tak powiem, no, trafić, że tak powiem, czyli odesłać na drogę do Jerozolimy, to nigdy tego nie zrobili. Co też sugeruje, prawda, no bo, że to jest, on jest ich po prostu asetem tam służb algierskich. Natomiast to najbardziej prawdopodobne jest to, że on jest, uznają go za niebezpiecznego aktora, chcą go, monitorują go, traktują jako pośrednika, wpływają też dzięki temu na równowagę sił. Natomiast oczywiście z Algierią, a z Francją stosunki są skomplikowane. Algieria odrzuca wszelkie nawet najmniejsze sugestie ze strony Francji, które mogłyby być uznane za element polityki neokolonialnej. A ponieważ Francji się trudno od tego powstrzymać, więc to kształtuje trochę te relacje. Algieria ma również bardzo niespokojne i złe stosunki z Marokiem, gdzie Algieria wyraźnie nie uznaje suwerenności Maroka nad Saharą Zachodnią. Uważa, że Sahrawi powinno być niepodległym państwem, znaczy niezależnym państwem. Dobrze, to mam nadzieję, że trochę odpowiedziałem na pytanie. Sekundkę, muszę się napić kawy. Na rundę na sobienie królewskie, ile uderzeń muszę panu dać? Z 50 co najmniej, jeśli chodzi o mojego w tej chwili golfa. Ja naprawdę dawno nie grałem. Nie mam czasu po prostu na to. Pomimo tego, że często bywam w takim miejscu, gdzie mam do pola golfowego jakieś 8 metrów, to nie mam czasu. No dobrze, teraz tak. Kolejne właśnie. Mam cały zestaw takich pytań, które ja sobie nazwałem umownie pytaniami rosyjskimi. Choć zadane przez kogoś, kto się nazywa Jacek, ale są to takie pytania rosyjskie, ale bardzo chętnie na nie odpowiem. Pytanie. Co pan myśli o fakcie, że Polska od wielu lat nie ma w zasadzie stosunków dyplomatycznych na najwyższym szczeblu z Białorusią i Rosją? Jak widziałby pan możliwość dla takich relacji w obecnej sytuacji? Znaczy, w momencie, kiedy Rosja, a w końcu Białoruś na pewno, przestanie być państwem agresywnym w stosunku do Polski, a zachowuje się od czasu słynnego, że tak powiem, ataku inżynierami i lekarzami na naszą wschodnią granicę, który jak się okazuje w tej chwili był preludium do jeszcze wojny na Ukrainie, no to tamtego czasu nie ma o czym mówić. Wszystko to, co robią służby białoruskie w stosunku do Polski, przypomnijmy, że w drugą stronę to tak nie działa. Znaczy, my nie wysyłamy do nich dronów, nie wysyłamy do nich dywersantów, chociaż jakiś tam, zdaje się, u siebie hodujemy, ale oni, zdaje się, walczą na Ukrainie, a nie na Białorusi. Natomiast, no powiedzmy sobie szczerze, na razie nie ma o czym rozmawiać. Natomiast w idealnej sytuacji, proszę Państwa, tutaj przechodzimy na teorię stosunków międzynarodowych, a nie praktykę. W idealnej sytuacji powinno być tak, że powinniśmy mieć jakoś unormowane stosunki graniczne przynajmniej ze wszystkimi sąsiadami. Najlepiej oczywiście mieć pokój na wszystkich granicach, tak? Bez roszczeń terytorialnych, bez gróźb, no ale to znowu z drugiej strony, no. To nie Polska gości broń atomową, o której co 5 minut się mówi, prawda, że się ją wyśle na Warszawę u siebie, prawda? No, Polacy, co prawda, gościli, bo oni się chyba rotejtnęli z Polski już, gościli sobie amerykańskich żołnierzy i goszczą dalej, ale to też trzeba pamiętać, że to Polska nie przepuszczała przez swoje terytoria żadnych wojsk. Białoruś przepuściła wojska rosyjskie do inwazji na Kijów. I tego Łukaszenko, żeby nie wiem co robił, to on się z tego nigdy w życiu nie wyłga. Więc jakby trudno jest traktować w związku z tym takie państwo jako partnera w tej chwili do poważnych dyskusji. To jest państwo, przez które musieliśmy budować mur na granicy, przez które budujemy permanentnie kolejne umocnienia przeciwczołgowe gdzieś tam na wschód od Białegostoku. Znaczy, nie wiadomo, gdzie budujemy, ale wiadomo, że tam co jakiś czas, prawda, te kolejne te transporty tego betonu tam gdzieś przyjeżdżają, są składowane w takim miejscu, że wszyscy widzą, więc... A potem znikają dalej. Więc krótko mówiąc, to przez to państwo właśnie, żeśmy tak zablokowali granice, że teraz wilki chodzą głodne, prawda, i podchodzą pod obejścia zamiast żerować, że tak powiem sobie, w puszczach przy granicy na tych, którzy tam chcieli przejść. Wiecie Państwo, oczywiście są... To jest, proszę Państwa, cudowny, kiedyś był taki tekst Pratchetta, że nie ma dowodu, nie ma żadnego dowodu, że wilki kiedykolwiek zaatakowały, że tak powiem, skutecznie człowieka i nie ma żadnego świadka, w ten sposób. Pratchett powiedział, że warto się nad tym zdaniem zastanowić, tak? Może wilki są tak mądre, że nie zostawiają świadków. No dobrze, to żartuję oczywiście. Teraz mamy kolejne pytanie z gatunku, więc to, o czym tutaj w tej chwili rozmawiać? Czy stosunki jakieś dyplomatyczne trzeba utrzymywać, ale mamy ambasady, mamy ambasadorów, mamy ambasady, być może tylko zmniejszone, możemy najwyżej zmniejszyć rangę placówki, natomiast ja uważam, że akurat relacje z Białorusią w tym przypadku powinny być regulowane jakby przez ogólne relacje europejskie. To jest tak, że to państwo w tym momencie pogubiło się mocno i dopóki będzie rządził Łukaszenko, raczej nie ma szansy, żeby znalazło się z powrotem. I jego chęć permanentna zjednoczenia się z Rosją, że to ten związek Białorusi i Rosji, że raz się przedstawia jako państwo niepodległe, chwilę później jako część Rosji, to jest najdziwniejsza konstrukcja intelektualna świata. Zresztą, proszę Państwa, jakbyście Państwo poczytali prasę białoruską, kult jednostki tam, to jest to jeszcze, znaczy, wiecie Państwo, u Trumpa jest pewnie równie potężny, ale prasa tak nie pisze. Natomiast tam jest to po prostu jakaś karykatura Korei Północnej, krótko mówiąc. Więc to jest bardzo piękny kraj w ogóle oprócz tego, tak? I bardzo szkoda, że ten reżim Łukaszenki tam rządzi, bo oprócz tego kraj był naprawdę bardzo, bardzo śliczny. Zresztą byłem nad Świtezią, zresztą znam Białoruś bardzo dobrze, objechałem ją wzdłuż i wszerz, więc krótko mówiąc, i cudowni ludzie też, wspaniali zresztą, bardzo fajni, bardzo wykształceni, natomiast rządzi nimi taki reżim, jaki rządzi i tyle. I dopóki się ten reżim nie zmieni, to tam się po prostu nic nie zmienia, w związku z tym nasza relacja z tym reżimem też się pewnie nie zmieni. Pytanie kolejne z gatunku rosyjskich. Pytanie, co według pana wydarzyło się w Buczy? Od razu powiem, że nie wiem. To znaczy wiem tylko tyle, ile wyczytałem w gazetach. Żadnej tajemnej wiedzy na ten temat nie ma. Żadnych raportów dodatkowych poza tym, co było wtedy, nie czytałem. Także nie jestem tutaj do tego kompetentny, ale tu chodziło pewnie o to, żeby zadać pytanie. Pytanie kolejne. Dzień dobry, czy stopniowe wycofanie się, to już nie z nierosyjskich, dzień dobry, czy stopniowe wycofanie się USA z Europy może być elementem porozumienia z Rosją w Anchorage? No ja się tego trochę obawiam, bo cały czas, ja czytam też, jak Państwo wiecie, nawet biegle znam język rosyjski, w związku z tym tam ukraiński, białoruski to bardziej biernie, bo tam kaleczę straszliwie, natomiast z tych materiałów rosyjskich wszystkich, które tam się gdzieś pojawiają, z wypowiedzi ich polityków, to oczywiście te wypowiedzi są wtórne w stosunku do tego, co tam naprawdę to wie to tylko Ławrow i Putin, prawda? A cała reszta to co powtórzyli dalej. Natomiast z tego wszystkiego wynika po raz kolejny, że tam się dogadano się na temat dużo większej liczby spraw, niż wynika to z oficjalnych komunikatów. To znaczy w tym sensie, że co jakiś czas Rosjanie, dlaczego o tym tak mówię, bo Rosjanie w pewnym momencie powiedzieli, że bo tutaj przecież kontynuowaliśmy rozmowy w formacie tym Anchorage, więc tutaj prasa zachodnia, wszyscy mówią, to jest rosyjska propaganda i tak dalej, a chwilę później nagle się okazuje, że były rozmowy, że Witkow i z Kushnerem, a na pewno Witkow rozmawiał z Dmitriewem i co więcej jeszcze wypracowali jakiś taki pomysł na porozumienia pokojowego, który był tak naprawdę pomysłem rosyjskim, a nie amerykańskim, a Witkow to przedstawiał jako amerykański, tak? Więc ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że zaprzeczaliśmy faktom, że były te rozmowy, Rosjanie pisali, że były te rozmowy, bo to się okazało, że były te rozmowy. Więc oni twierdzą, że tam się dogadano co do bardzo dużej ilości rzeczy. Mówią porozumienia w duchu Anchorage, prawda, to co do tego, żeśmy się porozumieli w Anchorage, ale tak naprawdę nikt nie wie, co do czego się porozumieli w tym Anchorage. No więc czy to wycofywanie się może być? Tak, może być. Właśnie to też jest najbardziej niepokojące dla nas, bo nikt tak naprawdę nie wie, co tak naprawdę się w tym Anchorage wydarzyło. Rosjanie twierdzą, że się wydarzyło bardzo dużo, powołują się na to, część się z tego potwierdziła, a części nie mamy jak potwierdzić. Natomiast to właśnie takie ruchy Trumpa wyglądają na to, jakby to było preludium do tego. Do jakiegoś realizacji jakichś właśnie wzajemnych zobowiązań, że właśnie na przykład Putin zażyczył sobie, żeby właśnie wycofać wojska amerykańskie z Europy, zredukować ich ilość, to on wtedy tam zredukuje na przykład jakieś tam swoje jednostki, których już i tak pewnie nie ma. Dobrze, teraz mam kolejne pytanie z superchata. Proszę pozdrowić moją żonę Martę, to jej nick. Nie będę mówił co o tej żonie, więc tylko powiem o tej Marcie. Czy zna pan doktor OSW na IT? Pewno znam, wiem, co to jest OSW. Teraz tak, dalej. Kolejne pytanie z tego, co państwo zadajecie, teraz jeszcze raz z tak zwanego normalnego czatu. Do 5000 dzisiaj nie dociągniemy, ale 4500 byłoby miło, żeby nas oglądało. Ok, teraz zobaczmy sobie, przepraszam, przechodzę do tak zwanego czatu normalnego. Czy ma pan ulubiony klub piłkarski? Mam, ale nie powiem, niektórzy wiedzą. Niedźwiedzie jedzą ludzi, wilki nie. No tam chyba, zdaje mi się, to chyba w Sokółce ostatnio jakiś tam, o, wilki tylko gryzą. No tak, no nie, wypluwają kawałki, niech jeszcze ktoś powie. Prawda, wiecie państwo, to jest tak jak ten miły, miły piesek, on sobie tylko tam nogę urwie i później się pójdzie pobawić kością pod łóżeczkiem. Pytanie. Kawali jest popularna w takich krajach jak Pakistan i Iran. Nie wiem, jak w Iranie. W kawali w Pakistanie jest szalenie popularne, natomiast jest tam z tym jeden problem, to znaczy deobandyści uważają, że jest to haram, jest to bluźnierstwo nawet. Zaliczają to do tak zwanego mówienia słów czczych, verba vana. I w ten sposób najbardziej znanego muzyka kawali odesłali na drogę do Jerozolimy. A byłem na jego koncercie. Muzyka kawali, jeżeli jest fajnie robiona, jest naprawdę świetna. To jest tak dalej. Czy byli te Rzymianie z armii Andersa? No tak, oczywiście. Nawet polskie instrukcje były wojskowe w państwie położonym tam, gdzie chce. No tam mówiono po polsku, prawda, bo to było bardzo dużo żołnierzy właśnie z armii Andersa, między innymi. Czy ma pan ulubiony klub piłkarski? Ci, co wiedzą, to wiedzą, to nie będę mówił, bo mi się zaraz połowa ludzi ucieknie z czata. Dobrze, to teraz jeszcze z pytań. Pytanie, dzień dobry. Jest pytanie odnośnie braku irańskiego warunku, aby znane państwo poddało się takim samym rygorom kontroli przez ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Takie na przykład żądania wysuwała na przykład Turcja. Natomiast no, powinny to wysunąć oficjalnie mocarstwa atomowe, a tego nie robią, a przede wszystkim członkowie Rady Bezpieczeństwa. I tak, oczywiście powinno zostać program nuklearny również państwa położonego tam, gdzie chce, też powinien zostać poddany kontroli, ale nie jest poddawany. To jest jeden z tych tematów, których do tej pory nie można było podnosić, właśnie między innymi moim zdaniem jednym ze skutków tej obecnej wojny jest to, że ten temat też będzie podnoszony w tej chwili w dyskursie publicznym, znaczy w sensie nie tego, że my sobie pogadamy, tylko tego dyskursu, powiedzmy, gdzieś na Radzie Bezpieczeństwa i ktoś nawet być może postawi taki wniosek. Ja bym na miejscu Turcji tak poszedł, no ale to Turcja na razie musiałaby być teraz tym niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, bo zdaje mi się, z jej obecnej pozycji to spalą temat. Ale może któryś z krajów arabskich to podniesie. Czy S&P 500 jest dobrą inwestycją przy długim horyzoncie, czy przylepiej zainwestować w indeks światowy, uwzględniając pułapkę Tukidresa. Ja nie jestem, proszę państwa, doradcą inwestycyjnym i za takiego się nie będę uzurpował, że tak powiem. Ja mam oczywiście swój pomysł, ale nie będę tutaj państwu tego doradzał. Możecie państwo się do zawodowych doradców inwestycyjnych zwrócić. Jak wygląda sytuacja w Rożawie i ogólnie w Syrii, co z uwolnionymi kurdyjskimi więźniami? O, to jest na długą opowieść, mamy tylko jeszcze 8 minut. To jeszcze przejdę w takim razie do pytań. Po pierwsze odpalę jeszcze superchata, po drugie do tych, które państwo zadaliście na piśmie. Czy Tunezja może stać się dla Europy tym, czym Turcja była w kryzysie migracyjnym, państwem buforowym, które z czasem zacznie używać migracji jako narzędzie nacisku politycznego? No, proszę państwa, nie. Turcja mogła sobie na to pozwolić, ponieważ Turcja była państwem jednak, nawet pomimo tych wszystkich problemów gospodarczych, prawda, wtedy wysokiej inflacji i tak dalej, była państwem niezwykle silnym, członkiem NATO, z drugą armią NATO w całym NATO. Więc mogła sobie pozwolić na dowolne zabawy z Unią Europejską i Unia Europejska tak specjalnie nie miała narzędzi, żeby tam Turcji krzywdę robić, chociaż Macron w pewnym momencie flotę wysłał. Więc krótko mówiąc, jest państwo silne. Tunezja jest państwem bardzo słabym, jest państwem bardzo zależnym od na przykład Francji. Oczywiście oni tak tego nigdy nie ujmą, no ale gdyby Francja po pierwsze zwróciła... Znaczy te związki ekonomiczne są bardzo silne, jakaś, nie wiem, embargo, blokada... przez Unię Europejską wprowadzona, zabranie pomocy, zabranie turystów, to byłby po prostu totalne załamanie gospodarcze. No, to oni nie mają ropy naftowej też, więc i gazu, a to co mają, prawda, są jakieś tam śladowe ilości. Więc krótko mówiąc, to nie jest państwo silne, a w związku z tym jako narzędzie nacisku raczej politycznego by nie było w stanie używać. Znaczy Europa może nacisnąć ich bardziej, natomiast wtedy z Turcją to było dużo bardziej skomplikowane. Pytanie, czy Iran lub inne podmioty mogą zaproponować wprowadzenie demokracji w Bahrajnie, Emiratach, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej i Jordanii? Tak, proszę Państwa, to jest właśnie największy problem. Przecież te państwa nie dlatego... Czy pan doktor wystąpi jeszcze w historii realnej? Nie sądzę. Natomiast to było pytanie z super czatu. Natomiast jeszcze wróćmy, czy może zaproponować wprowadzenie demokracji. Proszę Państwa, na tym między innymi polega ta wrogość, bo rewolucja islamska to była ta w Iranie, co prawda ona była szyicka, ale to jest rewolucja, proszę zobaczyć. Tamtymi krajami rządzą dynastie i to rządzą nimi dlatego, bo w odpowiednim momencie kogoś tam, prawda, przy pomocy różnych narzędzi kuchennych, głównie i nocy długich widelców odsyłano na drogę do Jerozolimy, często masowo, i w rezultacie pojawiały nam się te dynastie, które w tej chwili rządzą i których zresztą model sukcesji jest mniej więcej podobny, tyle tylko, że to się odbywa gdzieś tam w zaciszach gabinetów. Ale ich prawo do rządzenia tymi krajami to jest ich uzurpacja, tak? To ich władza jest niedemokratyczna. Po prostu kiedyś zdobyli, wygrali, prawda, i niech ktoś spróbuje podskoczyć, to mamy od tego służby bezpieczeństwa, armię i tak dalej. Natomiast rewolucja islamska mówi o tym, że można być państwem islamskim, jak najbardziej, muzułmańskim, ale nie musi tutaj być żadnego cesarza, żadnego króla, żadnego emira, że prawo mogą tworzyć uczeni. I dokładnie to samo proponuje Bractwo Muzułmańskie. Dlatego Bractwo Bractwie Muzułmańskim, jednym z czołowych członków, znanych bardziej, był między innymi jak i Osama Bin Laden. Też oni się buntują przeciwko Saudom, przeciwko właśnie Al-Sanim i innym, przeciwko Haszymidom, dlatego, bo chcą ich obalić i twierdzą, że oni nie gwarantują tego, że państwo jest rządzone w jakimś tam zgodzie z szariatem, a dopiero jak uczeni przejmą władzę, prawda, czyli tak jak, jeżeli państwo pamiętacie walkę, no może nie pamiętacie z historii, walkę koncyliarystów i kurialistów, tak, czyli czy ma sobór decydować, czy ma papież decydować, to jest mniej więcej ten spór. I ci, można powiedzieć, Irańczycy, w cudzysłowie, i Bractwo Muzułmańskie są takimi od soboru, czyli oni twierdzą, że to nie król Arabii Saudyjskiej i jego jakiś nadworny ulem, który albo napisze, co trzeba, albo wiecie co, to tylko ma decydować Rada Uczonych, która ma decydować, co jest, prawda, prawem w państwie islamskim, a co nie. I takie rewolucje właśnie, no między innymi w czasie arabskiej wiosny, no chociażby Bractwo Muzułmańskie obaliło, prawda, władzę w Egipcie i wybrało nawet sobie prezydenta. I to samo próbowano robić w innych krajach. Także dlatego zarówno Iran, jak i Bractwo Muzułmańskie jest śmiertelnym zagrożeniem dla tych dynastii. One to zwalczają po prostu z przyczyn ideologicznych, bo boją się, że u nich ci ulemowie też się popatrzą, mówią sobie, no, tam ulemowie, prawda, ich niczy, czyli ci mujdahidzi, ajatollahowie, prawda, to rządzą i decydują, a tutaj to my musimy pisać to, co nam władca każe, bo jak nie, to kęsim, że tak powiem. No to w takim razie może zróbmy sobie jakąś rewolucję. I dlatego właśnie Muhammad bin Salman, żeby się tego ustrzec, po prostu powsadzał wszystkich do więzienia. W każdym razie powsadzał tych, którzy mieli dostatecznie dużo, że tak powiem, followersów, tak? Dostatecznie dużo zwolenników, żeby taką rewolucję zrobić. Dobrze, tutaj super czatu już... Niech pan zrobi jak gamerzy, przedłużenie live'a za każdą wpłatę. Pewnie będzie 24 godziny live'a. Nie, proszę Państwa, ja już padam, przecież jutro muszę wstać wcześniej rano, żeby nakręcić odcinek, a jeszcze jak wypiję tą całą kawę, to w ogóle się nie będę kładł i później Państwo będziecie mówili, o, że takie, prawda, mam oczy na jak patel mniej więcej. No proszę Państwa, po takiej ilości kawy, to patel to co prawda prawie na pewno nie po kawie u niego, to już tam to jak zwarcie się zrobiło, to mu tak zostało. Wiecie Państwo, szef FBI, jak ktoś nie wie, to niech sobie wpisze patel FBI, weźmie na zdjęcia, to na pewno na jakieś dobre Państwo traficie. Teraz tak, jest jeszcze, panie doktorze, że nikt nie uzbroi armii Libanu, bo mogą się kiedyś obrócić w stronę państwa włożonego tam, gdzie chce. Czy mogliby się z Jabollahem połączyć? Nie, to jest niemożliwe, po prostu wrogość jest za duża. I jeszcze, proszę Państwa, mam tutaj pytanie duże, nawet nie odpowiem dzisiaj, bo jeszcze są pytania o Turkmenistan, znowu spadnie nam dzisiaj, i o pytanie o imigrację do Zatoki, do krajów Zatoki, jak ona wygląda, dlaczego tam nie ma uchodźców, czy są uchodźcy może, w jakich ilościach. Tego już dzisiaj Państwu nie opowiem, bo to naprawdę to jest na 30-40 minut opowiadania, żeby to dobrze opowiedzieć. To jest dobrze. Teraz jeszcze zajrzymy sobie już na ten, że tak powiem, normalny czat. Zobaczymy, czy tutaj, czyli mam nadzieję, że administrator jest i tutaj przybliżyć wersety Salmana Rushdiego, to możecie Państwo sobie, znaczy przybliżyć, proszę sobie ściągnąć, jest normalnie te szatańskie wersety są, zdaje mi się, w jakichś PDF-ach krążą już od dawna, albo można sobie pewnie e-booka kupić. Tak samo na pewno po polsku są też Dzieci Północy wydane. Notabene polecam, bardzo dobre. Dobra książka, bo to jest opisane z pozycji właśnie no, takiego młodego dziecka, ten rozdział Pakistanu i Indii, prawda, ten eksodus wielki, tam hekatomba, że tak powiem, do Jerozolimy się udająca, udających ludzi. Dobrze, teraz Sokół Sokółka, dobry wieczór. Nie, to nie Sokół Sokółka. To jest, ja byłem zresztą kiedyś, wiecie Państwo, to już Państwu powiem, że ktoś kiedyś, ale to akurat na Twitterze był taki dowcip a propos tych klubów piłkarskich, gdzie ktoś tam zrobił, oczywiście dla zgrywu zrobił tą moje tą notkę w Wikipedii, tam jest coś tam tego, wykładowca, jakiś minister, tam doradca premiera i ostatnia funkcja pełniona, młynowy na Żlecie. No więc kiedyś tak, tylko ta Żleta to w innym miejscu była, prawda? Bo Żleta była tam, gdzie była reklama Polsilveru i dlatego właśnie to była Żleta. Już mało kto pamięta. Dobra, teraz dalej. Mamy do tego armię pakistańską. Dalej, dobrze, tego pana to już sobie podziękujemy. Na razie. Uciekliśmy. Dobra, teraz tak. Zamiast wilków kota nie. Nie rozumiem tego, na czacie uzyskowicza sam spam o doktorze Szewka, tutaj piszcie o historii realnej. To jest właśnie specjalnie ktoś pisze, więc tego proszę przybliżyć wersety Salmana Rushdiego, to już o tym odpowiedziałem. Tak odnoszę wrażenie, że jak ja odpowiadam, to tak jest. Dawno było wyjaśnione, o co chodzi, przecież doktor nie będzie co odcinek powtarzał. Tak, normalnie, znaczy ja wiem, że to jest właśnie takie naciąganie mnie, tak? Ale wybrnął, więc... No więc tak, więc krótko mówiąc, a gdzie Młynowy na Żlecie? No to kibice to wiedzą, gdzie jest Żleta. Żleta jest jedna, tylko i wyłącznie. Więc tylko też teraz tam, żeby wejść, to trzeba specjalną koszulkę mieć i tak dalej. To już tak mówię. Ja już tak bardziej statecznie sobie chodzę. Tak jest. Mariusz Biernat oczywiście jak najbardziej trafił. No dobrze, proszę Państwa, w takim razie tutaj, bo również widzę, że tutaj dyskusja przechodzi na Zychowicza. Jak Państwo chcecie o Zychowiczu dyskutować, to u Zychowicza, no przecież to nie ma żadnego problemu. Ja nie mam tutaj nic do powiedzenia, ani do dodania, prawda? Tak, to prowokacja, ktoś pisze. Tak, oczywiście wiem, że to jest prowokacja, więc zdecydowanie nie. Jak to możliwe, że Tunezja jest muzułmańskie państwo, robi super wino? Proszę Państwa, no to jest tak, że to jest państwo formalnie świeckie. To nie jest państwo muzułmańskie. To, że muzułmanie tam żyją, ale żyją też chrześcijanie, no, żeby daleko nie patrzeć się, również w Libanie połowa ludności to są chrześcijanie, prawda? Poza tym, tak jak mówię, że świeckie, dobrze. Teraz, czy pędzenie po chodnikach kładem może być jako stworzenie zagrożenia terrorystycznego? Nie, to znaczy, proszę Państwa, jeżeli chodzi o zagrożenie terrorystyczne, dobra, to jeszcze mnie Państwo naciągacie. Jak się jeszcze pojawi, właśnie, dobrze, to jak się jeszcze pojawią jeden super czat, to jeszcze będę gadał dalej. Otóż, ale jeżeli chodzi o zagrożenie terrorystyczne, to musicie Państwo wiedzieć, ci, którzy mnie oglądają od zawsze, to wiedzą, a ci, którzy dołączyli niedawno, nie wiedzą. Ja kiedyś o tym po prostu, wiecie Państwo, ja dlatego tego nie powtarzam, bo tak mam takie wrażenie, że jak powtórzę piąty, szósty raz, to Państwo widzicie, że się powtarzam, a z drugiej strony po pytaniach zwykle widzę, że się dużo ludzi nie załapało na te moje opowieści, więc powtórzę jeszcze raz. To jest jeden z największych problemów każdego śledczego, zakwalifikowanie czynu, bo czyn, proszę Państwa, czyn terrorystyczny to jest najczęściej czyn kryminalny, czyli bierzemy kodeks karny, otwieramy najpierw, ale który ma intencję polityczną. Znaczy jest robiony w jakiejś intencji politycznej. Oczywiście to jest jedna z miliona definicji, każdy uczony ma ambicje zrobienia własnej, nie ma jednej uniwersalnej, ale zwykle to jest właśnie czyn kryminalny i zwykle mamy tą motywację polityczną. Jeszcze dodatkowo najczęściej jest robiony przez aktora niepaństwowego, ale tu już jest to bardzo śliskie, bo przecież aktorzy państwowi też bardzo często wysyłają, mają specjalne służby, na przykład takie osady na przykład, albo Al-Quds, żeby daleko nie szukać, których zadaniem właśnie jest popełnianie czynów, które są czynami kryminalnymi, są czynami terrorystycznymi, sponsorowanymi przez państwo, jednak wyglądają tak, jakby były robione przez jednostkę. Ale najczęściej jeszcze występuje tutaj tak zwany aktor niepaństwowy albo, jeżeli państwowy, to nieoficjalnie. Tak? W związku z tym tak to wygląda. O, proszę bardzo, jest, więc dalej o tym opowiadam. Czyli jak państwo bardzo często czytacie sobie albo czytaliście na przykład o zamachach we Francji, to macie Państwo, to co rozstrzygało jak gdyby, czy to jest czyn terrorystyczny, czy też nie, w momencie kiedy się tam pojawiali policjanci, oczywiście nie podawali tego, co tam znaleźli na miejscu, albo dlaczego sprawca akurat krzyczał na przykład Ola Boga lub coś podobnego, tylko w pewnym momencie pojawia nam się najpierw tam jakaś policja, coś, a potem nagle pojawia się taka specjalna prokuratura, która się zajmuje tylko czynami terrorystycznymi. I to jest w tym momencie sygnał, że prawdopodobnie gdzieś znalazł się ten motyw polityczny. Natomiast odróżnienie tego często jest trudne, szczególnie w sytuacji takiego na przykład terroru indywidualnego. Czyli na przykład i to nie chodzi o jakąś na przykład, nie wiem, broń używaną czy coś takiego, tylko po prostu o to, jaka jest motywacja. I z tą motywacją jest często trudno. Ale ponieważ najczęściej czyn terrorystyczny ma też charakter marketingowy, tak? Czyli chodzi, krótko mówiąc, o wywołanie skutków, które wykraczają poza sam czyn, na przykład zastraszenie jakiejś grupy ludzi. Czyli krótko mówiąc, no nie wiem, jak sobie tam ktoś pójdzie, na przykład załóżmy, niech to będzie pielęgniarka. Tak? Dlaczego mi się pielęgniarka nasunęła? Bo były takie ataki po prostu terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych, gdzie atakowano na przykład pielęgniarki, które pracowały w klinikach, że tak powiem, zajmujących się różnymi aspektami rozmrażania lub przerywania tego rozmnażania. Więc krótko mówiąc, jeżeli na przykład sobie będzie szła ulicą i wyjdzie jakiś człowiek i weźmie ją tam gazrurką, że tak nawiążę do praskich klimatów, to czy tam cegłą, czy gazurką, co tam była, weapon of choice, prawda, parku praskiego kiedyś, to no teraz wszystko zależy od tego, czy on to zrobił z intencją, żeby zastraszyć na przykład wszystkie pielęgniarki pracujące w takich klinikach, prawda, i znajdziemy zaraz odezwę w internecie, że tutaj, prawda, że każda zostanie tak zaatakowana, czy po prostu wziął, zabrał jej portfel. Z punktu widzenia faktu samego zdarzenia, no to jest jeden czyn, tak, czyli to jest jedna osoba zaatakowana przez jakiegoś sprawcę. Natomiast o ile ten sprawca kryminalny, no to chce na przykład zabrać portfel i tyle, to tyle ten sprawca terrorystyczny chce steroryzować, czyli przestraszyć na przykład wszystkie osoby, które są albo tego samego wyznania, albo tego samego koloru, albo mają te same poglądy polityczne, albo wykonują ten sam zawód, albo pracują w jakimś konkretnym miejscu. Tak, tutaj już macie Państwo wielką jak gdyby gamę do popisu. Tak? No to jest różnica z czynem terrorystycznym i czynem nieterrorystycznym. Tak można powiedzieć. I to jest problem z odróżnieniem. Bardzo dobry program, panie doktorze. Pozdrawiam bardzo Mbotę. Zusia to cu, to nie wiem o co chodzi. Dobrze, sprzętu, pudełko z sodą oczyszczoną. Może soda wciągnie zapach plastiku. Proszę państwa, ja mam tutaj dwa filtry, tylko problem z tymi filtrami polega na tym, że jak je włączę do takiego poziomu, że one zaczynają rzeczywiście coś filtrować, to niestety one zaczynają szumieć i państwo będziecie nie słyszeli szumy, a nie mnie. I to jego się niestety nie da odfiltrować, więc one chodzą na jałowym, ale naprawdę mam dwa, na jałowym biegu i tyle, zresztą zajmując mi tutaj dużo miejsca. Pewnie jakbym miał jakiś taki profesjonalny wyciąg, no ale wiecie państwo, te wszystkie profesjonalne wyciągi to są jakieś gigantyczne inwestycje, nie mówiąc o tym, że rujnowanie dachu i tak dalej, więc to jest skomplikowane. No dobrze, teraz zobaczymy, przedłużamy live, a na wpłaty... Kup pan cegłę za 100 zł, cegła lepsza od kapoty. Tak jest, oczywiście. Nawet nie czujesz, jak rymujesz, tak? To było słynne, weź bracie Lagie i chodź na Pragę. Super czat, jeszcze zobaczmy. Widzę się, ptak jest po jeden tak dal. Jeszcze jest wcześnie, no to prosimy bardzo. No dobrze, państwa, to jeszcze tak. Powiem od razu tak, że jeżeli jest jeszcze pytanie, czy są jakieś aktualne, wiarygodne dane na temat zniszczeń instalacji rafinerii w Zatoce Perskiej, blokada ci Normus. Znaczy tak, są, jeżeli Państwo myślicie, tylko to pytanie zostało zadane do mnie dosyć późno, ja nie zdążyłem tego znaleźć, tych odcinków, gdzie ja opowiadałem przez w sumie, jak sobie przypominam, to prawie 40 minut w dwóch odcinkach, gdzie wymieniałem to po prostu, bo to zostało obliczone i pokazane. Wtedy właśnie, kiedy pokazano, że te zniszczenia dokonane przez Iran są dużo większe niż można było z komunikatów takich codziennych, bo te wszystkie państwa mówiły, że nic nie trafiono, nasza bohaterska obrona przeciwlotnicza to coś tam, a potem się okazało, tu rafineria, tu zbiornik, tu pole gazowe, tu coś tam, tu jakiś most i takie zestawienie, tak jak mówię, ja robiłem. No, z pamięci państwu oczywiście tego nie powiem, bo memoria fragilis jest. Dobrze, proszę państwa, jest godzina 48, poszliśmy na rekord, może nie rekord zasięgu, chociaż też duży, szczególnie jeżeli w ogóle tam były u Rebanowskiego takie rzeczy, to Wiecie Państwo, notabene on ma takie przepiękne studio, to jest po prostu marzenie każdego, jakbyście Państwo zobaczyli, naprawdę i świetnie zrobione, świetnie ustawione, zresztą świetnie w ogóle prowadzi te swoje rozmowy, no ale to jest jeden z lepszych dziennikarzy w Polsce, więc cóż powiedzieć. W każdym razie, ale wracając na Adrem, jeżeli Państwo zdecydowaliście się oglądać mnie, to naprawdę jest to dla mnie wielki, wielki komplement i wielkie wyróżnienie. W ogóle chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję Państwu za wsparcie na Superczacie, dziękuję za wspieranie mnie na BuyMeACoffee.com, BuyCoffee.tu, na Suppi, na Patronite. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Dziękuję również za tak liczne pojawianie się tutaj, zarówno tutaj, jak i pod Baobabem. Państwo, część z Państwa właśnie, proszę pamiętać, spotkania pod Baobabem. Strasznie dużo ludzi pisze, że to jest super format, natomiast strasznie mało ludzi to ogląda. Więc ja rozumiem, że to musi sobie wypracować swoją widownię, no ale bez przesady. To oczywiście towarzystwo jest zmotywowane i nie zamkniemy tego od razu, ale byłoby fajnie, gdyby więcej osób to po prostu pooglądało. Jeżeli jest takie fajne, bo jeżeli jest niefajne, no to wiadomo, to nie ma sensu kontynuować. Dobrze, dziękuję Państwu. Jest prawie godzina 50 i do... Właśnie, jeszcze sobie powinienem właśnie powiedzieć botę. Nie pamiętam, jak to było to drugie. Okej, bo muszę znowu się Serża zapytać. Tutaj, proszę Państwa, wszystkie możliwe kciuki, lajkujemy. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia jutro o godzinie 13.